Miejskiej w Gryfinie. Witam serdecznie wszystkich zgromadzonych na sesji, panów burmistrzów, radnych, sołtysów, pracowników urzędu oraz zaproszonych gości. Na podstawie listy obecności stwierdzam kworum. Chciałabym w tym momencie, abyśmy powstali i uczcili minutą ciszy naszego mieszkańca powiatu, pana Łukasza Urbana, który zginął tragicznie w zamachu terrorystycznym w Berlinie. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, informuję, że w dniu 20 grudnia 2016 roku w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego zostało opublikowane obwieszczenie komisarza wyborczego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 roku informujące o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 roku. Radnym został wybrany pan Janusz Skrzypiński, który otrzymał 59 głosów wyborców. W związku z powyższym proponuję zmianę porządku obrad poprzez wprowadzenie w punkcie pierwszym sprawy regulaminowe dwóch punktów. Drugi, wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. I punkt trzeci, podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady. Ponadto informuję, że w związku z pismem Nadleśnictwa Gryfino z dnia 21 grudnia bieżącego roku zaistniała konieczność podjęcia uchwały w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej uznania za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych na obszarze gminy Gryfino, druk nr 14/31. Proponuję umieszczenie tego projektu w porządku obrad sesji po punkcie dotyczącym podjęcia uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale, druk nr 13/31. Poddaję pod głosowanie zaproponowaną zmianę porządku obrad sesji. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Porządek obrad został zmieniony. Zagłosowało 19 radnych. Nikt się nie wstrzymał i nikt nie był przeciw. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Punkt drugi regulaminu to jest przyjęcie protokołu z 30 sesji. Informuję, że zgodnie ze statutem protokół z sesji był wyłożony do wglądu. Chciałabym zapytać, czy radni zgłaszają uwagi do protokołu? Nie widzę. Poddaję pod głosowanie przyjęcie protokołu z 30 sesji. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem protokołu? Dziękuję bardzo. Protokół został podjęty. Wszystkich 20 radnych głosowało za przyjęciem protokołu. Kolejny punkt spraw regulaminowych, punkt drugi, to jest wręczenie zaświadczenia o wyborze oraz złożenie ślubowania przez nowo wybranego radnego. Poproszę przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej, pana Andrzeja Szczepaniaka, o wręczenie zaświadczenia o wyborze dla pana Janusza Skrzypińskiego. Poproszę również pana Janusza Skrzypińskiego. Jeszcze.
Witam Państwa wszystkich, Szanowna Pani Przewodnicząca, Państwo Radni, Panowie Burmistrzowie, Pracownicy Urzędu, Sołtysi i pozostali goście na sali. Po raz kolejny przyszedł mi zaszczyt prowadzenia Gminnej Komisji Wyborczej do Rady Miejskiej w Gryfinie. Wybory odbyły się 18 grudnia, w związku z tym, że już została wydana decyzja, pozwólcie Państwo, że odczytam jej treść. Obwieszczenie komisarza wyborczego w Szczecinie z dnia 19 grudnia 2016 roku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 roku. Na podstawie artykułu 168 paragraf 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy komisarz wyborczy w Szczecinie podaje do publicznej wiadomości wyniki wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gryfinie, przeprowadzonych w dniu 18 grudnia 2016 roku. Wybory zarządzone w jednym okręgu wyborczym. Wybrano jednego radnego spośród czterech kandydatów zgłoszonych na czterech listach przez cztery komitety wyborcze. Głosowanie przeprowadzono w jednym obwodzie głosowania. Liczba osób uprawnionych do głosowania wynosiła 662. Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania, wynosiła 139. Liczba kart ważnych osób, które wzięły udział w wyborach, wynosiła 139, czyli frekwencja wyborcza wynosiła 20,99%. Wyniki wyborów. Liczba wybieranych radnych wyniosła 1, wybory odbyły się, głosowanie przeprowadzono, liczba uprawnionych wynosiła 662, wydano kart 139. Na poszczególnych listach kandydatów z tych list oddano następujące liczby wyborców. Rawdanowicz Robert 35, Waliński Maciej 33, Krzyszka Krystian Andrzej 10, Skrzypiński Janusz Stanisław 59. Tym samym radnym wybrany został Skrzypiński Janusz Stanisław z listy numer 4 KWW i SJS. I w tej chwili może odczytam treść zaświadczenia. Zaświadczenie stosownie do artykułu 449 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy, Dziennik Ustaw nr 21, pozycja 120 z późniejszymi zmianami. Gminna Komisja Wyborcza w Gryfinie stwierdza, że w wyborach, które odbyły się w dnia 18 grudnia 2016 roku, pan Skrzypiński Janusz Stanisław wybrany został radnym gminy Gryfino. Podpisał przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej w Gryfinie, Andrzej Szczepaniak. Już się rozpędziłem, ale jeszcze tak daleko nie sięgam. Pozwólcie Państwo, że... Solidnie w uprawie kłodzienia. Gratuluję i życzę owocnej pracy. Proszę bardzo.
Dziękuję. Panie Januszu, jeszcze proszę zostać. Ja również serdecznie gratuluję panu Januszowi Skrzypińskiemu wyboru do Rady Miejskiej w Gryfinie. Przed przystąpieniem do wykonywania mandatu należy złożyć ślubowanie. Po odczytaniu roty ślubowania radny powstaje i wypowiada słowa ślubuję. Może dodać zdanie tak mi dopomóż Bóg. Odczytam teraz treść roty ślubowania. Proszę wszystkich. Stoimy. Wierny Konstytucji i Prawu Rzeczypospolitej Polskiej ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jego mieszkańców.
Ślubuję tak mi pomóc.
Wręczymy teraz legitymację. Thank you.
Chciałem pogratulować panu Januszowi Skrzypińskiemu, który jest wybrany na 6. kadencję. I panie Januszu, zawsze pan prezentował postawę w Radzie, miałem przyjemność z panem współpracować, cechującą się troską o całą społeczność gryfińską. Wyborcy docenili to, biorąc udział 18 czerwca w głosowaniu. Dziękuję wszystkim gryfinianom, którzy wzięli udział w wyborach oraz wszystkim startującym, żeście prowadzili kampanię wyborczą w sposób wyjątkowo kulturalny. Mieszkańcy to na pewno docenią. Powodzenia pracy radnego. Dziękuję bardzo.
Panie burmistrzu, pani przewodnicząca, szanowna rado, ja sobie pozwolę sobie podziękować serdecznie wszystkim osobom, które mnie wspierały i pomagały mi w tej kampanii wyborczej, a takie osoby są na tej sali, także z tego miejsca serdecznie wam za to dziękuję. Myślę, że te 2 lata pracy będą takim okresem owocnym. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.
Szanowni Państwo, skorzystając z tej okazji, że jestem tutaj w tym właśnie miejscu, chciałbym jeszcze serdecznie podziękować za pracę obwodowej komisji numer 5 i komisji, której przewodniczyłem, gminnej, oraz pracownikom gminy, którzy bardzo wspierali pracę naszej komisji. Przede wszystkim pani naczelnik Biura Obsługi Radzi, pani Alicji Kowalskiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt w porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady. Otrzymaliście Państwo projekt uchwały. Otwieram dyskusję. Nie widzę. W związku z powyższym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały w sprawie zmian w składzie osobowym Komisji Rady. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 21 radnych głosowało za podjęciem uchwały. Kolejny punkt w porządku obrad, punkt numer 4, to jest zgłaszanie wniosków Komisji Rady. Chciałabym zapytać przewodniczących komisji, czy zgłaszają jakieś wnioski? Nie widzę, dziękuję. Przechodzimy do kolejnego punktu. Punkt numer 5, to jest zgłaszanie interpelacji i zapytań radnych. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
Chciałbym zgłosić następującą interpelację. Mam informację od mieszkańców Gryfina, że w tawernie, która znajduje się na nabrzeżu, pracuje pracownik, ale to tak powiedziane jest chyba na wyrost, bo z tego co się mieszkańcy zorientowali w tym temacie, to raczej rozwiązuje krzyżówki. Chciałbym się dowiedzieć, co to za człowiek, co on tam robi, jaki ma zakres obowiązków i do kiedy jest zawarta z nim umowa i jaki ma charakter. Druga moja interpelacja dotyczy rejestru umów, których stroną jest Urząd Miasta i Gminy Gryfino. Panie burmistrzu, za poprzedniej kadencji dopominał się o ten rejestr i wskazywał, że to jest bardzo ważny dokument i konieczna jest informacja o tym, jakie są umowy, jakie mają zakresy, kiedy się kończą, jakie są terminy. No, ta informacja moim zdaniem też jest bardzo ważna. No i oczekuję potwierdzenia, że dla pana nadal jest to ważne i też informacji o dokładnym terminie wprowadzenia takiego rejestru. Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan radny Krzysztof Kładki, proszę.
Panie burmistrzu, weszła w życie ustawa antysmogowa o ochronie środowiska. Prosiłbym bardzo o interwencję w sprawie spalania śmieci, wręcz śmieci plastików W szczególności dotyczy to domków jednorodzinnych, ale i także komunalnych i socjalnych należących do gminy. Niekiedy tak potworny dym i smród, przepraszam za wyrażenie, że po prostu to zagraża zdrowiu i życiu wręcz ludzkiemu na dłuższą metę. Dziękuję. Nie działało?
Nie wiem, czy jest jakiś problem z mikrofonem?
Nie, no nie rezygnuję nie. Z głosu.
Możemy prosić?
Czy było słychać w ogóle?
Tak, było, tak.
Była, to dziękuję uprzejmie.
Dziękuję. Pan radny Czesław Konecki, proszę.
Dziękuję. Szanowna Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Szanowni Państwo. Ja zwracam się w imieniu mieszkańców Górnego Tarasu. Chodzi o parkingi. Miejsc parkingowych jest niewiele, a pojazdów przybywa. Chodzi o to, że ksiądz Henryk Krzyżewski głosił w kościele, że wyraża zgodę na to, żeby teren przyległy do kościoła był zagospodarowany na parking dla społeczności lokalnej. Sądzę, że bardzo ważna inicjatywa, jeżeli chodzi o parkingi, także bardzo proszę, jeżeli chodzi o to zagadnienie, zainteresować się tym. Nie wiem, prawdopodobnie ksiądz tutaj był już, rozpoczął jakieś tam działania. Jeżeli tak, to w jakim stadium ta sytuacja obecnie jest. Drugie zagadnienie, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo, jeżeli chodzi o oświetlenie parkingu przy dawnym WKU, tam przy przedszkolu. Światło tam w nocy pali się, oświetlając ten parking, ale gaszone jest o godzinie 6:30, wtedy, kiedy faktycznie ludzie idą do pociągu, przechodząc, no ciemnota całkowicie, tam są stopnie, także ludzie się potykają. Proszę o to, aby to miejsce po prostu, żeby czas oświetlenia tego miejsca był przedłużony. I jeszcze jeżeli chodzi o oświetlenie, już ponownie zwracam się z prośbą o oświetlenie ulicy 9 Maja, to znaczy od zbiegu ulic Kolejowa 9 Maja przy Marsze do parkingu przy Starostwie. No, ciemno całkowicie. Bardzo proszę o stanowisko w tej sprawie. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Piotr Zwoliński, proszę.
Dziękuję. Panie Burmistrzu, po ostatnich rozmowach z mieszkańcami mam kilka interpelacji. Na ulicy Okrężnej znajdują się metalowe pokrywy studzienek kanalizacji sanitarnej. Proszę o pilny przegląd stanu technicznego tych pokryw. Mieszkańcy zgłaszają ich wady w postaci nieszczelności i skuteczności zabezpieczenia. Panie Burmistrzu, przy ulicy Orzeszkowej na wysokości posesji numer 7 brak oświetlenia. I nie chodzi tutaj o przepaloną żarówkę, tylko o notoryczne awarie tego słupa oświetleniowego. Proszę o zlecenie dokonania przeglądu tej lampy. Panie Burmistrzu, zwracam się z prośbą o ustalenie kilku małych koszy na śmieci wzdłuż ulicy Reymonta. Kolejna sprawa bezpośrednio wiąże się z utrzymaniem porządku w miejscach publicznych. Apeluję do Pana o wzmożone kontrole Straży Miejskiej i zdecydowane zwiększenie nakładania grzywien w drodze mandatów karnych. Panie Burmistrzu, od wielu lat kością niezgody są usytuowane dwa słupki przy garażach ulica Iwaszkiewicza w pobliżu posesji 16A. Uzyskałem informację, że teren należy do spółdzielni mieszkaniowej Regalica. Słupki te ewidentnie blokują wjazd oraz manewry samochodowe zarówno służbom PUK, jak i większym pojazdom oraz zamieszkałem w pobliżu mieszkańcom czterech posesji. Proszę o opracowanie porozumienia pomiędzy gminą Gryfino a spółdzielnią Regalica. Choć z góry wiem, że będzie to niemożliwe, stanowisko spółdzielni jest negatywne. Panie burmistrzu, po raz kolejny apeluję o pilne utwardzenie około 105 metrów ulicy Fredry. Jest to odcinek, który od kilku lat nie był remontowany. I ostatnia sprawa, panie burmistrzu, w odpowiedzi na moją interpelację dotyczącą remontu korników stwierdził pan, że remonty będą przeprowadzone sukcesywnie. Prośba mieszkańców ulicy Prusa o doraźne uzupełnienie brakujących płyt chodnikowych, aby w miarę możliwości bezpiecznie można było oczekiwać na docelowy remont. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pani radna Jolanta Witowska.
Dziękuję. Panie burmistrzu, pierwsza sprawa dotyczy poprawy bezpieczeństwa na ulicy Niepodległości. Użytkownicy tej ulicy swoim zachowaniem stwarzają zagrożenie zdrowia, a nawet życia. Kierowcy nie przestrzegają obowiązującego nakazu jazdy z prędkością do 30 km, a piesi wchodzą nagle i za samochodów na jezdnię w niedozwolonych miejscach. Proszę o rozważenie postawienia znaku strefa zamieszkania. Takie rozwiązanie z pewnością przyczyni się do poprawy sytuacji. Tam dochodzi do zdarzeń, które mogą naprawdę zaowocować bardzo przykrym zdarzeniem. Piesi są praktycznie przeganiani, prawie że się wjeżdża im na stopy. Trzeba z tym problemem coś zrobić. Następna sprawa. Dotarły do mnie informacje, że służby pana dokonały pomiaru okien w lokalach kamienicy na 1 maja 8. Wnoszę z tego, że podjął pan decyzję o pracach remontowych. Jeśli tak jest, to proszę odpowiedzieć na pytania, kiedy te okna zostaną wymienione. Jakie prace oprócz tej wymiany okien jeszcze zamierza pan przeprowadzić? Kolejna sprawa. Ważna sprawa, to jest sprawa, ta świadczy o wizerunku naszego miasta. Dotyczy ona sytuacji w centrum, gdzie przemieszczają się przejezdni, gdzie mieszkańcy praktycznie cały czas odpoczywają. Dotyczy poprawy estetyki ściany, na której wyeksponowane są herby miast partnerskich. Chodzi o kamienicę na ulicy Bolesława Chrobrego. Widok jest obskurny, odpadający tynk, dziurawy, zacieki. Nie zrobi tego miejsca. A już hasło, które tam jest, Gryfino gotowe na przyszłość, niefajnie koresponduje z tym obrazem. Więc proszę uwzględnić to zadanie w planach na rok 2017. I jeszcze jedno pytanie, panie burmistrzu. Ono dotyczy budowy miejsc parkingowych w rejonie 1 maja. Fakt podjęcia prac budowlanych bardzo ucieszył mieszkańców. Wiadomo, jak wielkie problemy mamy w tym obszarze, a w tym rejonie szczególnie z uwagi na liczbę mieszkańców. Niestety w miarę postępujących prac, wyłaniającego się obrazu, ta radość przygasła i pojawiło się pytanie, dlaczego na powierzchni 500 metrów kwadratowych tworzymy tylko 10 miejsc? Dlaczego nie wykorzystujemy potencjału tego miejsca, tego terenu? Specjaliści z branży twierdzą, że tam mogło być zdecydowanie więcej. Czy są jakieś przesłanki, które zdeterminowały taki projekt, a nie inny? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, zwracam się do pana z prośbą. Wiem, że pan aktywnie uczestniczył, czy też zabiegał o remonty ulic także krajowych. Zresztą w dzisiejszym biuletynie można przeczytać, że tam faktycznie jest to wymieniane jako sukces pana burmistrza. Dlatego zwróciłbym się do pana z prośbą, widać, że pan ma tam dobre kontakty, o to, żeby pan zwrócił się z interwencją do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad o zmianę oznakowania na jezdni na ulicy Bolesława Chrobrego. W tej chwili samochody jadące w stronę północy kraju, w stronę Szczecina, chcąc zatankować samochód, chcąc jechać na stację paliw, niestety muszą przejechać po podwójnej ciągłej, jest to straszne niedopatrzenie, najgorzej albo rondo objechać i niestety, panie burmistrzu, w tym momencie narażają się jednak ci kierowcy na mandaty. Więc dbając o gryfińskich kierowców, prosiłbym, żeby tą sprawę wyregulować. Panie burmistrzu, na poprzedniej sesji złożyłem interpelację do pana w temacie parkingu na ulicy Szczecińskiej przy Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych. No minął miesiąc. Czy pan miał okazję w tym czasie rozmawiać z władzami przedsiębiorstwa? Czy pan miał okazję nadmienić ten temat, zapytać, czy ewentualnie poruszyć kwestię fatalnego tego stanu, tego parkingu przy Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych? Czy pojawiły się szanse, że ten parking będzie niedługo wyremontowany i przestanie tak naprawdę straszyć w tym miejscu miasta? Panie burmistrzu, także na poprzedniej sesji złożyłem interpelację w sprawie krytycznej sytuacji komunikacyjnej na drodze wewnętrznej przy ulicy Pisaczej, na osiedlu przy ulicy Pisaczej. Po rozmowach z często interweniującymi tam funkcjonariuszami Straży Miejskiej okazało się, że są pomysły w gminie na to, żeby ten problem zminimalizować, to znaczy jego się nie da rozwiązać radykalnie, ale chociaż troszeczkę zmniejszyć to w tej chwili, co się tam dzieje. Chodzi o postawienie znaku, chociażby na przykład znaku dozwalającego na parkowanie na kompletnie prawie nieużywanym chodniku po którejś tam godzinie, po godzinach popołudniowych czy wieczornych. No od ostatniej sesji jakby nie otrzymałem też żadnej odpowiedzi, nie ma też reakcji, bo powiem szczerze, że od odpowiedzi wolałbym, żeby tam się pojawiło jakieś oznakowanie, jakiś znak. Prosiłbym, panie burmistrzu, żeby bardzo szybko rozwiązać ten problem, ponieważ tam naprawdę sytuacja jest trudna. Panie burmistrzu, bardzo się cieszę, ponieważ ostatnio dał się pan poznać jako człowiek mający bardzo dobre kontakty z powiatem, szczególnie w temacie drogownictwa. Dlatego chciałbym to wykorzystać i dlatego proszę o interwencję w sprawie uszkodzonych studzienek na ulicy Długiej i potężnej dziury na ulicy Szkolnej w Żabnicy. Dlaczego to jest takie ważne? Jest to droga faktycznie powiatowa, natomiast jest to droga, która prowadzi do szkoły podstawowej w Żabnicy. Tamtędy są dowożone nasze dzieci. Szkoła podstawowa, organem prowadzącym jest oczywiście gmina. No nie chcielibyśmy, żeby rodzice czy też transport gminny uszkodził się na potężnej dziurze czy też przez uszkodzone studzienki. Prosiłbym o szybkie załatwienie tej sprawy, o porozumienie się ze starostwem. Panie burmistrzu, także Żabnica, ulica Polna. Ostatnio przeprowadzono doraźną naprawę, zasypując dziury na tej ulicy. No jest efekt widoczny. Niestety zrobiono tylko około 80%, tak na oko oczywiście, 80% drogi. Został fragment przy wylocie na ulicę Zielną. Dosyć spory ten fragment. Prosiłbym o szybkie dokończenie tego remontu. No i ostatnia sprawa, panie burmistrzu. Już stała się faktem reforma edukacji. No jest wprowadzana bardzo szybko. Nie chciałbym używać słów, że chaotycznie, natomiast bardzo szybko także dla samorządów. Między innymi dlatego budżet nie jest w stanie uwzględnić tej reformy, ale decyzje już zapadły, bo chyba nikt nie ma tutaj wątpliwości, że zostanie ta ustawa podpisana. Chciałbym się dowiedzieć, panie burmistrzu, jakie podjęto kroki w ostatnim czasie mające wprowadzić tą reformę na terenie gminy Gryfino, czy załagodzić jej skutki, bo no, zmiana będzie dosyć znacząca. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Leszek Jaremczuk, proszę.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja mam jedną interpelację w sprawie przeglądu świetlic wiejskich w gminie Gryfino. Dotyczy ona szczególnie ogrzewania i ich oszczędności w okresie zimowym. Dni, gdy świetlice są nieczynne, przeważnie w sobotę i w niedzielę. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, pan Janusz Skrzypiński, proszę. Pan radny Janusz Skrzypiński.
Pani przewodnicząca, panie burmistrzu, Wysoka Rado, ja sobie pozwolę złożyć 3 interpelacje. Pierwsza interpelacja dotyczy uporządkowania działki gminnej między Komendą Powiatową Policji a budynkiem spółdzielni mieszkaniowej. Druga interpelacja dotyczy dokonania cięć sanitarnych na ulicy Łokietka na skarpie. Oddajemy za parę dni piękny nowy żłobek, tak żeby poprawić tą estetykę, ale też żeby te drzewa, które tam rosną, nie stwarzały zagrożenia. I trzecia interpretacja dotyczy oznakowania i wytyczenia ciągu pieszego w nowo wybudowanej ulicy Policyjnej. I również bym prosił umieścić tabliczkę z nazwą tej ulicy, bo mieszkańcy Gryfina wiedzą, gdzie to jest, ale osoby, które są spoza Gryfina, mają problem tam, albo mogą mieć problem. Te interpretacje są opisane, jest dołączona dokumentacja fotograficzna, także dziękuję bardzo.
Dziękuję. Pan przewodniczący Zdzisław Kmieciak, proszę.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja zgłaszałem interpelację o uzupełnienie punktów świetlnych na ulicy Topolowej w Czepinie. Dostałem odpowiedź, brzmiącą dzisiaj dostałem tą odpowiedź, że postaramy się uzupełnić brakujące lampy. Mam taką prośbę, czy bardziej precyzyjnie mógłbym dostać odpowiedź, kiedy to nastąpi. Także ponawiam tą interpelację. Druga sprawa, druga interpelacja właśnie dotyczy ulicy Polnej w Żabnicy. Tak, na moją interwencję, bo mieszkańcy ulicy Polnej zgłaszali mi właśnie o katastrofalnej nawierzchni tej ulicy. Została ona wykonana, tak jak tutaj radny Guga już wspomniał. Po rozmowie z inwestycjami dostałem taką informację, że z braku materiałów, także nastąpi to zaraz po Nowym Roku, także ta ulica będzie uzupełniona po Nowym Roku. Taką ma wiedzę z inwestycji. Także tutaj już chyba informacja ta panu radnemu Gudze też wystarczy, prawda? Także dziękuję bardzo, do widzenia. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Panie burmistrzu, ja mam jedną interpelację. Zwrócili się do mnie mieszkańcy miejscowości Stekno. Proszę o dokonanie przeglądu tej miejscowości i zamontowanie brakujących punktów świetlnych. Nikt więcej nie zgłasza się w tym punkcie. Ogłaszam 10 minut przerwy. Kolejnym punktem porządku obrad, to jest punkt szósty, jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2017, druk numer 1/31. Radni na komisjach otrzymali poprawkę do projektu uchwały. Odczytam tą poprawkę. Wnoszę o wprowadzenie pod obrady Rady Miejskiej w Gryfinie zmiany zapisów w paragrafie 9.1 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2017 w następujący sposób. Było. Paragraf 9.1 ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, załącznik numer 8 w kwotach 1. Przychody 8 257 635 zł. 2. Koszty 8 257 375 zł. Winno być. Paragraf 1 ustęp 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, załącznik numer 10 w kwotach. 1. Przychody 8 257 635 zł. 2. Koszty 8 257 375 zł. W załączeniu przedkładam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2017 rok. Podpisał burmistrz miasta i gminy Gryfino Mieczysław Sawaryn. Ponadto radni otrzymali uchwałę składu orzekającego RIO z dnia 5 grudnia w sprawie wydania opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. Odczytam uchwałę. Uchwała numer 325.553.2016 z składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na 2017 rok. Na podstawie artykułu 13 punkt 3 w związku z artykułem 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach 1 Anna Barańska przewodnicząca, 2 Mieczysław Wkus członek, 3 Katarzyna Korkus członek uchwala co następuje. Paragraf pierwszy. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2017. Paragraf drugi. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf trzeci. Niniejszą opinię stosownie do artykułu 238 ustęp 3 ustawy o finansach publicznych organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić organowi stanowiącemu przed uchwaleniem budżetu. Paragraf 4. Na podstawie artykułu 20 ustęp 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych do niniejszej uchwały składu orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. Spełniając wymogi określone w ustawie o finansach publicznych, w dniu 14 listopada 2016 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie burmistrz miasta i gminy Gryfino przekazał projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy Gryfino na rok 2017. Dokonując oceny rzetelności przedstawionego projektu uchwały budżetowej pod względem formalno-prawnym i merytorycznym, skład orzekający zwrócił szczególną uwagę na następujące zagadnienia. Szczegółowość i kompletność, zgodność z zasadami określonymi w uchwale przez organ stanowiący, stopień planowania budżetu Gryfino po stronie dochodów i wydatków budżetu, w tym dochodów i wydatków majątkowych, zgodność zawartych danych z projektem wieloletniej prognozy finansowej, kształtowanie się relacji wynikającej z artykułu 242 do 244 ustawy o finansach publicznych na dzień 30 września 2016 roku. Z przedłożonego przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego projektu uchwały budżetowej wynika, że określono łączną kwotę planowanych dochodów 134 188 201,82 zł, to jest o 5% wyższej od przewidywanego wykonania roku 2016, które w załącznikach zostały przyjęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Planowane dochody w podziale na bieżące i majątkowe wynoszą odpowiednio 130 873 201,82 zł oraz 3 315 000 zł, co stanowi 106,1% i 73,2% przewidywanego wykonania projektu wykonania roku 2016. Dochody majątkowe jednostki samorządu terytorialnego pochodzą ze sprzedaży majątku oraz dotacji na inwestycje. W projekcie uchwały budżetowej określono łączną kwotę planowanych wydatków 128 749 921,91 zł, to jest 3,3% wyższej od przewidywanego wykonania roku 2016. Z wyodrębnieniem wydatków bieżących i majątkowych. Wydatki w załącznikach do projektu uchwały budżetowej zostały przyjęte w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej. Wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 623 881,81 zł, a wydatki majątkowe o wartości 9 126 038,10 zł, co odpowiednio stanowi 105,1% i 84,6% przewidywanego wykonania roku 2016. Różnica między dochodami a wydatkami budżetu stanowi nadwyżkę budżetu w kwocie 5 428 279,91 zł. W projekcie budżetu wskazano przychody wynikające z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 969 120,09 zł. Rozchody zaplanowano w łącznej kwocie 7 407 400 zł. W tym na spłaty kredytów 7 234 400 zł i pożyczek 73 000 zł oraz udzielenie z budżetu pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 100 000 zł. Ponadto w projekcie uchwały budżetowej zaplanowano rezerwę ogólną w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków. Rezerwy celowe w wysokości nie przekraczającej 5% wydatków, w tym na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu. Zgodnie z artykułem 237 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego określono dochody i wydatki finansowe z tych dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu wynikające z odrębnych ustaw. Z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego. Ponadto zaplanowano wydatki wymagające szczegółowych zasad wykonania, w tym w kwotach 614 971 zł i 39 360 zł, ogółem 654 331 zł na realizację zadań określonych odpowiednio w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii przy dochodach z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zaplanowanych w wysokości 650 tysięcy złotych. W wysokości 3 579 tysięcy na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska przy dochodach z opłat za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych prognozowanych w wysokości 2 miliony złotych. W kwocie 4 858 641 zł na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przy dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi prognozowanych w wysokości 5 424 000 zł. Różnica 565 359 zł. Skład orzekający wskazuje, że środki z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie mogą być wykorzystane na cele niezwiązane z pokrywaniem środków funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W załącznikach do projektu uchwały budżetowej ujęto także plany przychodów i kosztów samorządowych zakładu budżetowego, załącznik oznaczono numerem 10, zaś w paragrafie 9 ust. 1 projektu uchwały wskazano na załącznik numer 8. Zestawienie planowanych kwot dotacji w podziale wymaganym przepisami ustawy o finansach publicznych. Określone zostały wydatki z podaniem kwot do realizacji na finansowanie zadań jednostek pomocniczych wykonywanych w ramach Funduszu Sołeckiego w formie zestawienia wydatków z podaniem kwoty do realizacji przez poszczególne sołectwa zaplanowane w oparciu o uchwałę organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. W projekcie uchwały budżetowej określono limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5 milionów złotych. Ponadto w projekcie uchwały budżetowej określono upoważnienie dla organu wykonawczego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, które podlega spłacie w tym samym roku, w którym został zaciągnięty. Zawarto także upoważnienie dla organu wykonawczego do dokonania zmian w budżecie w zakresie wydatków na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. Przekazania niektórych uprawnień do wykonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym. Zaciąganie zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy oraz przekazywania tych uprawnień innym jednostkom organizacyjnym. Przedłożony projekt uchwały budżetowej zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych. W planie wydatków budżetowych uwzględniono obowiązkowy odpis na składkę dla Izby Rolniczej w wysokości 2% planowanych wpływów z podatku rolnego. Planowane dochody bieżące są wyższe od planowanych wydatków bieżących, co jest zgodne z zasadą określoną w ustawie o finansach publicznych. Nadwyżka operacyjna wynosi 11 249 318,01 zł. Wysokość nadwyżki operacyjnej stanowi jeden z elementów oceny możliwości jednostki samorządu terytorialnego do angażowania środków własnych na realizację zadań inwestycyjnych oraz zdolność do spłat zobowiązań. Kwota realizacji nadwyżki operacyjnej w sposób istotny wpływa na zachowanie relacji wskaźnika wynikającego z artykułu 243 ustawy o finansach publicznych. Zaciągnięte zobowiązania z tytułu kredytu i pożyczek na dzień 30 września 2016 roku wynoszą 57 252 349 zł. Natomiast na koniec 2017 roku planowana kwota zadłużenia wynosi 48 375 840 zł, co stanowi 36,05% planowanych w tym roku dochodów ogółem. W oparciu o dane projektu wieloletniej prognozy finansowej skład orzekający stwierdza, że w 2017 roku spłata zobowiązań dłużnych nie przekroczy relacji, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Projektowane kwoty budżetu nie odstępują od ustaleń równolegle opracowanej wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2025 w zakresie podstawowych wielkości. Sposób wejścia w życie uchwały budżetowej jest zgodny z obowiązującymi przepisami prawa. Zdaniem składu orzekającego przedstawiony projekt uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego spełnia wymogi formalne i merytoryczne. Projekt uchwały zawiera obligatoryjne elementy określone w ustawie o finansach publicznych oraz spełnia ustawowe wymogi dotyczące finansów jednostki samorządu terytorialnego. Biorąc pod uwagę powyższe ustalenia, orzeczono jak w sentencji. Przewodnicząca składu orzekającego Hanna Barańska. Odczytam stanowiska Komisji Rady. Wszystkie komisje zaopiniowały projekt budżetu pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Panie burmistrzu, nie wiem, czy pana zaskoczę, ale ja będę głosował przeciwko temu budżetowi, ponieważ jest to dalszy ciąg pewnej manipulacji, którą pan uprawia z budżetem i środkami finansowymi gminy. Otóż, co mam na myśli, mówiąc o manipulacji? Otóż obejmując urząd burmistrza w 2015 roku, pod koniec roku, otrzymał pan od poprzedniej władzy prezent w postaci nadwyżki budżetowej którą utrzymywał Pan przez cały rok na kontach urzędu, rozpowiadając takie hasła, że gminy na nic nie stać, gmina jest bardzo biedna i nie ma żadnych środków finansowych. To samo było w roku 2016. Ja, głosując za budżetem 2017, musiałbym przychylić się i popierać tego typu manipulacje, a one są szkodliwe dla mieszkańców gminy, dlatego będę głosował przeciwko.
Dziękuję bardzo. Pan burmistrz, tak? Chce odpowiedzieć. Proszę bardzo. Pani skarbnik.
Szanowny panie radny, już panu odpowiadam. W 2014 roku, na koniec roku, zgodnie ze sprawozdaniem RBNDS, oczywiście nadwyżka wynosiła 9 676 tysięcy, jednakże została pokryta na rozchody, czyli spłatę kredytów i pożyczek w wysokości 8 milionów złotych. Więc to nieprawda, że ta nadwyżka była na kontach gminy.
Jeszcze chciałbym,
dziękuję.
Proszę bardzo. Proszę panie burmistrzu.
Chciałbym w uzupełnieniu przypomnieć naszą prezentację sprzed roku i ten cały dorobek, który odziedziczyliśmy po rządach znawców ekonomii, których kiedyś nazwałem znawcami, którym gdyby prowadzili swoją fabrykę na Saharze, to po tygodniu by im zabrakło piachu. Gmina Gryfino była w sytuacji katastrofalnej, kiedy ją obejmowaliśmy. Nie złej, tylko katastrofalnej. I to, że dzisiaj znajduje się w tym, a nie innym miejscu, to jest zasługa tych wszystkich ludzi, którzy siedzą przy tym stole. I także tych radnych, którzy chcieli sanacji i uczciwie odnieśli się do dorobku poprzednich ekip, które zadłużyły gminę w sposób horrendalny. To jest manipulacja, którą pan przed chwilą uprawiał, bo przykro mi to stwierdzić, ale brał pan udział w tym procederze i to brał pan udział w sposób wierny i taki jednoznaczny. Zadłużył pan tą gminę razem z poprzednią ekipą, podnosił pan rękę za każdym razem, nawet w najbardziej absurdalnych sprawach, a dzisiaj chce pan uchodzić za sprawiedliwego. To jest nieporozumienie. Pan i tamta ekipa zadłużyliście gminę, ta ekipa tą gminę wyprowadza z zadłużenia, nie zaciągnęła ani złotówki żadnego kredytu, ani złotówki. Jeśli ktoś chce się nabrać na słowa manipulacja, to proponuję, żeby z uwagą raz jeszcze odsłuchał to, co powiedział radny Kawka i przeanalizował głosowania, które były dokonywane przez BBS przy zdecydowanym sprzeciwie ówczesnej opozycji, przy zdecydowanym głosie informującym, jakie będą skutki i przy skonsumowaniu tych koncepcji, które przedstawiliśmy. Przecież wyście tworzyli budżety wirtualne. Przecież wyście mówili, że podatki z Dolnej Odry wpłyną. Czekam na deklarację skorygowaną przez Dolną Odrę do pozycji, które pan kiedyś tutaj na sesji wymieniał. Będzie skorygowana? O 200 milionów więcej? Pod co budowaliście budżety, nie dając zabezpieczenia faktycznego w pieniądzu? Nie będzie. Chyba, że będzie pan naciskał władzę w Gieksy, żeby skorygowały swoje deklaracje podatkowe i z uwagą będziemy też przyglądali się deklaracjom podatkowym na rok 2017. Albo tak, albo tak. Mówię o tym zdecydowanie, bo chciałbym, żeby opinia publiczna miała świadomość. BBS i jego pomocnicy zadłużyli gminę na kilkadziesiąt milionów złotych. My ten dług spłacamy i realizujemy kolejne inwestycje. Jeśli ktoś chce przekonać społeczeństwo, że jest odwrotnie, ma do tego prawo. Ale ja także po wyborach do Rady Miejskiej w tym okręgu widzę, że zaufanie raczej mają te koncepcje, które są związane z rozwojem Gryfina i burmistrzem Sawarynem i jego zespołem, niż te, które kontestują obecną sytuację. Zapewne będą inne uwagi budżetowe, chętnie się do nich merytorycznie odniesiemy, natomiast na te słowa o manipulacji musiałem zareagować jako były radny też i członek Prezydium Rady Miejskiej w Gryfinie. Wyśmienicie pamiętam także argumenty proszące was o to, żebyście zachowywali się w zgodzie z odpowiedzialnością za gminę. Wówczas tego słuchać nie chcieliście, prowadziliście politykę zadłużania. Dziś ta polityka oczywiście nie ma racji bytu, nie będzie miała racji bytu. Gmina Gryfino nie będzie zadłużana. Gmina Gryfino będzie zarządzana porządnie. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, pan radny Jacek Kawka.
Tylko żeby odpowiedzieć, to ja w żadnej ekipie nie byłem, nie byłem w BBS-ie. Zawsze się kierowałem swoim własnym sumieniem. Po drugie, no trudno dyskutować z takimi słowami, że nadwyżka no, to jest jakaś tragedia budżetowa. No 9 milionów nadwyżki, to jeżeli to jest tragedia, to naprawdę... Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, ja muszę jeszcze
proszę bardzo.
Ponieważ sytuacja z podatkami w Dolnej Odrze była do rozwiązania także w roku 2012-2013. Przy stole siedzieli między innymi obecny burmistrz Stawaryn, ówczesny wiceprzewodniczący Nikityński i ówczesny radny Kawka. Ja, panie radny, pamiętam pańskie stanowisko wówczas, kiedy oferta bardzo poważna z PGE przez pana między innymi i przez były BBS została odrzucona. Za łagodzenia tego sporu poszliście w konflikt bardzo zdecydowany, który kosztował podatników blisko 3 miliony złotych. Ja naprawdę chciałbym, żeby w życiu publicznym nie było hipokryzji, bo ja to spotkanie wyśmienicie pamiętał. Pan zachowywał się, choć formalnie nie był członkiem BBS-u, jak jego najwierniejszy sojusznik.
Dziękuję bardzo. Pan radny Tomasz Namieciński, proszę.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca.
Już był, a to... Proszę bardzo, proszę bardzo.
Proszę bardzo.
Spotkanie, o którym pan burmistrz mówi, no brałem sposób udział, ale nieaktywny, także to było troszeczkę inaczej.
Dziękuję bardzo. Musisz wcisnąć jeszcze raz. Proszę bardzo, pan przewodniczący Tomasz Namieciński.
Dziękuję bardzo. Wysoka Rado, pani przewodnicząca, panie burmistrzu, a ja pamiętam budżet, który ustaliliśmy, jeżeli się mylę, to proszę mnie poprawić, 2013-2014. I wtedy tutaj co niektórym osobom, że tak powiem, ten budżet, o ile państwo pamiętacie, tak pamiętają go na pewno państwo radni, którzy byli w poprzedniej kadencji, bardzo mocno przewodowaliśmy. I tam w tym budżecie 2013-2014 na pewne rzeczy nie pozwoliliśmy. I to był chyba ten moment, moment naprawy finansów gminy Gryfino. I nie wiem, czy pan burmistrz Nikityński pamiętam, tutaj siedzieliśmy chyba do godziny 22 bodajże, tak? On został przy pomocy oczywiście pani skarbnik ówczesnej bardzo mocno przemeblowany. I drodzy państwo, tak, niektórzy są krócej w Radzie, niektórzy są dłużej w Radzie, niektórzy są po ileś tam kadencji, tak? My w tamtym momencie zaczęliśmy racjonalizować budżet. I niestety, w chwili obecnej mamy budżet taki, na jaki nas stać, tak? Te rzeczy, które zostały zrobione za poprzedniego burmistrza, zadłużenie gminy, no nadszedł taki moment, że musimy w jakiś sposób racjonalnie myśleć, a przede wszystkim finansowo wychodzić na tak zwaną prostą, tak? I w mojej ocenie jest tak, że mamy budżet na 2000, projekt budżetu na 2017 rok, bo tego budżetu jeszcze nie mamy po przegłosowaniu, tylko będziemy mieli, taki na jaki w chwili obecnej jest stać. Widać, że mamy nadwyżkę budżetową, że zaczynamy spłacać zobowiązania z poprzednich lat. Ja mam tylko jedną nadzieję, że wzorem tego budżetu, który mieliśmy w 2016 roku, jeżeli pojawią się jakiekolwiek środki dodatkowe, będziemy przeznaczać je na realizację bieżących zadań. I tyle w tej kwestii na chwilę obecną. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję, pani przewodnicząca. A ja, co może dziwne, ponieważ jestem historykiem, nie o historii, skupię się na budżecie na rok 2017. Ja powiem tak, jest to budżet w mojej ocenie trudny. Są pozytywy, które można ewidentnie w tym budżecie znaleźć. Na pewno do takich pozytywów zaliczyłbym to, że właśnie powstał żłobek, który będzie funkcjonował w przyszłym roku. Są na niego przewidziane odpowiednie nakłady. Tak, te środki, które oczywiście no, wpłacają też, jakby nie patrzeć, mieszkańcy, ci, którzy będą korzystali ze żłobka. Widzę, że jest właśnie to, co powiedział pan burmistrz, regularne spłacanie zadłużenia, tak jak było planowane, czyli tutaj jakby jest przypilnowane, żeby to szło w dobrym kierunku. No ale są też rzeczy, które już tak pozytywnie, czy inaczej, które trochę mnie niepokoją. Tak, chciałbym, żeby też nie było tutaj jakby zbyt gorącej atmosfery. I od razu powiem tak, że jakby nauczony doświadczeniem ostatniej sesji pytań nie będę zadawał, żeby znowu po głowie nie dostać, tylko po prostu, jeżeli Państwo pozwolą, powiem mniej więcej, co, które kwestie tutaj są dla mnie kwestiami, które powodują, że mam wątpliwości. Zwiększają się dochody gminy i to radykalnie. No ale musimy mieć świadomość, że o 15 milionów prawie, dokładnie 14 milionów 902 tysięcy zwiększę dochody, dlatego że przychodzi program 500+. I to jest tak, i to jest weszło, wyszło. Natomiast oczywiście wskaźniki jakby idą tutaj mocno dzięki temu zastrzykowi w górę. Zwiększają się wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolach o ponad 120 tysięcy złotych. No mam nadzieję, że no nie szykuje nam się w tym zakresie znacząca podwyżka dla rodziców. Wzrasta planowana kwota z tytułu opłat i kar środowiskowych w stosunku do roku 2016 o 1/4, czyli o 500 tysięcy. No mam nadzieję, że jest to zbudowane na realnych prognozach i że tak faktycznie będzie. Bo jeżeli nie, no to byłoby to zagrożenie dla dochodów. Dochody bieżące wzrastają w stosunku do planowanych dochodów w budżecie na 2016 rok o 22,5 miliona. Z czego już powiedziałem, prawie 15 milionów jest to program 500+. Jest to bardzo optymistyczne założenie. No ale trzeba też pamiętać, że oprócz programu 500+, te prawie 15 milionów, także w zeszłym roku wzrosły podatki lokalne. Dochody majątkowe wzrastają o ponad 1 000 000 złotych w stosunku do mijającego roku, co zapewne będzie oznaczało zwiększenie zbywania majątku gminnego. No jest jeszcze dotacja od powiatu, tak, na zadania majątkowe. To jeżeli chodzi o te strony dochodowe. Jeżeli chodzi o sprawy wydatkowe. O 150 tysięcy do 1 000 000 złotych wzrastają dotacje dla klubów sportowych. No sądzę, że najwięcej otrzyma klub sportowy Energetyk. I to nawet nie jest, to nie jest złe zjawisko. To dobrze, że nakłady na sport generalnie rosną. Tylko chciałbym, żeby też była pamięć, a składałem w tej sprawie interpelację, że wokół klubu sportowego Energetyk jest też zła atmosfera. Wielokrotnie mówili o tym sympatycy, kibice, byli działacze, zawodnicy. No, proponowałbym, żeby też doprowadzić do sytuacji, w której te pieniądze z gminy przeznaczane na ten cel, jednak będziemy mieli pewność, że nie ma tutaj żadnych zastrzeżeń. Wzrastają radykalnie wydatki na utrzymanie zieleni na wsiach i w miastach z 286 aż do 840,5 tysiąca złotych. Jest to bardzo duży wzrost. Zmniejszone zostają następny rok pod rząd środki na dodatki mieszkaniowe, tym razem o 90 tysięcy. Także pomoc materialna dla uczniów zostaje zmniejszona w tym roku. To są te rzeczy, mówię, które gdzieś no, wzbudziły we mnie pewne wątpliwości. Wzrastają środki na administrację publiczną w porównaniu do planowanych w budżecie na 2016 rok o prawie 2 300 000 zł. W tym dziale pojawiają się także nowe pozycje, takie jak zakup środków żywności 33 tysiące, zakup eksperty z analiz opinii 120 tysięcy. Wzrastają także środki na podróże służbowe zagraniczne. Dzięki Bogu nie są to jakieś wielkie kwoty. No i czterokrotnie wzrastają środki na promocję do ponad 160 tysięcy. W tym, w tej pozycji, na zakup usług pozostałych wzrost jest siedmiokrotny w porównaniu z zeszłym rokiem, z 20 tysięcy do 140 tysięcy. W budżecie tym widać także zahamowanie procesu pozyskiwania środków z Unii Europejskiej. No te środki są stosunkowo niewielkie. No i na końcu największe wątpliwości. Uchwała z 8 sierpnia 2014 roku w sprawie harmonogramu dróg, która przecież została zgłoszona przez GIS i zaproponowana, przegłosowana, mówi o tworzeniu funduszu drogowego w wysokości 4% wydatków budżetowych. Stosując ten parametr do planowanych wydatków w budżecie na 2017 rok, gdzie wydatki stanowią 128 749 921 zł 91 groszy, to te 4% to 5 149 997 zł. W budżecie na ten cel zaplanowano kwotę 3 701 200 zł, jeżeli chodzi o drogi gminne, co stanowi tylko niespełna 72% przewidywanej tamtą uchwałą kwoty. Ja oczywiście starałem się policzyć to na różne sposoby. Między innymi dokonałem takiego zabiegu, że odjąłem od dochodów, chociaż uchwała tego nie mówi, ale jak była uchwała uchwalana, to jakby nie było jeszcze tego przewidywanego. Odjąłem także chociażby środki przeznaczone na 500+. Wtedy ten wskaźnik też powinien wynosić dużo więcej niż jest teraz. Tutaj pani skarbnik kiwa głową, że ja podaję bodajże nie taką kwotę, jak powinienem. Ja zajrzę prosto do budżetu, jeżeli państwo pozwolicie, do działu właśnie o nazwie transport. I tam wyraźnie jest napisane tak. Drogi publiczne gminne, czyli te, o których mówi harmonogram, bo harmonogram mówi o drogach gminnych. Zakup usług remontowych wzrasta bardzo dobrze, z 497 w zeszłym roku do 760 tysięcy w tym roku. Wydatki inwestycyjne wzrastają z 2 milionów 510 do 2 milionów 941, ale cała pozycja to jest 3 milionów 701 tysięcy i 200. Mamy oczywiście dotacje do nie naszych dróg, tak? Natomiast właśnie to, co ja powtarzam, że to powinno dotyczyć z tego, co było mówione, naszych dróg. Jakby zagłębiając się jeszcze w to działanie, szanowni państwo, w załączniku wyjaśnieniach do budżetu na stronie 78 mamy wręcz stwierdzone drogi publiczne gminne 3 701 200 tysięcy, z czego wydatki bieżące 760 tysięcy 100 zł, bieżące utrzymanie dróg 700 tysięcy, remonty w obrębie Funduszu Sołeckiego 60 tysięcy 100 zł. Wydatki majątkowe 2 941 tysięcy i 100 zł. Tak jest napisane, szanowni państwo, w budżecie. No i ostatnia sprawa, szanowni państwo, mimo iż wzrasta subwencja oświatowa o prawie 1 000 000 zł w stosunku do zeszłego roku, oczywiście w stosunku do planowanej budżetowej na 2016 rok i o prawie 3 miliony do chociażby roku 2015, maleją niestety wydatki na oświatę, także w stosunku do poprzedniego roku, o 500 000. Tak, panie burmistrzu, ja sobie pozwoliłem skorzystać z budżetu na 2 poprzednie lata. Dobrze. Znaczy, no ja tylko mówię, korzystając z dokumentów, tak? Okej.
Jeżeli chodzi o te zmiany, to w 2015, w budżecie na 2015 rok było przewidziane wydatki na oświatę i wychowanie 41 530 645 zł. W budżecie na 2016 42 513 230. W planowanym budżecie na 2017 jest 42 103 1273, no około 400 tysięcy wynika z tego, jest planowane mniej. To jest dość zaskakujące, biorąc pod uwagę, że pod koniec tego roku, mimo wyższych planowanych wydatków, i tak zabrakło ponad 2 miliony złotych. Przypominamy sobie sytuację ostatnich przesunięć. Nie licząc oczywiście wcześniejszych przesunięć, które w trakcie roku się pojawiały. Zmniejszone środki raczej także nie zabezpieczają skutków finansowych wprowadzonej reformy oświaty, o której mówiłem, panie burmistrzu, chociażby w interpelacjach. A trzeba pamiętać, że trzeba będzie wyremontować i wyposażyć gabinety specjalistyczne, pracownie specjalistyczne w szkołach podstawowych, zabezpieczyć także etaty do tych przedmiotów specjalistycznych, takie jak fizyka, chemia chociażby. No i z tego, co już zdążyłem się zorientować, w założeniach nowej reformy oświaty będzie całkowicie nowe podejście do prac świetlic, które mają robić jakby, być bardziej powszechne, mają więcej robić roboty, a więc prawdopodobnie będzie się to wiązało także z dodatkowymi kosztami. To są te rzeczy, które, szanowni państwo, mnie zaniepokoiły. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Najpierw kwestia czysto metodyczna. Żeby porównywać cokolwiek, to muszą to być podmioty tożsame. Nie można porównywać projektu budżetu z wykonaniem i realizacji, która była pierwotnie zakładana po zmianach, które były przez samych państwa wprowadzane. I pan radny, mam nadzieję, ma świadomość tego, że porównując te dwie rzeczy w ten sposób, popełnia błąd metodyczny. Bo nie da się po prostu tego zrobić. Mógłby pan oczywiście porównać wynik roku 2016 z rokiem 2017 i teoretycznie można się pokusić o taką analitykę. Są sprawozdania kwartalne, ale to wymaga bardzo wnikliwej, analitycznej pracy, a nie tylko powierzchownego potraktowania dwóch dokumentów, które są żywe i się zmieniają. I to jest błąd metodyczny, który, szczerze mówiąc, radnemu trzeciej kadencji przytrafiać się nie powinien. Zacznę od kwestii dotyczących fundamentu tego budżetu, czyli dochodów, na które był pan łaskaw zwrócić uwagę. Tak one oczywiście wzrastają. Oczywiście wzrastają w sposób znaczący przede wszystkim przez program 500+, ale nie jest to tak, że jest to tylko wpływ i wypływ. To tak nie jest, panie radny. Nie. Dementuję tą informację. Jest ona całkowicie niezgodna ze stanem faktycznym. Otóż jak pan wie, w pierwszym roku funkcjonowania programu 500+, 2% kosztów otrzymują gminy. W przyszłym roku będzie to mniej, 1,5% zdaje się. Tym niemniej część wynagrodzeń pracowników gminy Gryfino, a przypomnę, nie jesteśmy samorządem, który zatrudnił armię urzędników, tylko poradził sobie z tym problemem wewnętrznie i zatrudnił jednego dodatkowego pracownika. W Szczecinie to było 20 kilka osób, przypomnę. I to jest także poniekąd korzystanie z tego pieniądza po stronie wydatkowej. Więc nie jest to zupełnie neutralne dla gminy. Są z tego także oczywiste korzyści. Jeśli chodzi o sprawy te najważniejsze, priorytetowe, odnoszenie się do planu budżetowego, który był przedkładany rok temu, bez uwzględnienia istotnych zmian, które następowały w ciągu roku, w tym między innymi przede wszystkim państwa decyzjami, no myślę, że jakby dalsza dyskusja staje się bardzo, bardzo trudna. Tym niemniej postaram się wyjaśnić jeszcze pańskie wątpliwości dotyczące kwestii, które pan podniósł. Tak, to prawda, subwencja w gminie Gryfino wzrasta co roku i będzie jeszcze co najmniej przez rok wzrastała. I to jest rzecz, którą zapowiedzieliśmy na początku kadencji, którą przewidzieliśmy, a w którą część osób życia publicznego uwierzyć nie chciała. Oczywiście, że jest to związane w znacznej mierze z decyzją Wysokiej Rady i Burmistrza o utworzeniu szkoły muzycznej, a skutek ostateczny będzie po zakończeniu trzeciego roku, czyli za 2 lata. To jest poważny efekt. Oczywiście jest i inny, związany z objęciem subwencją dzieci 6-letnich w przedszkolach i to jest wartość dodana, ale to już nie jest nasza decyzja i nasze działanie, tylko działanie rządowe. Tym niemniej warto nadmienić, że organy zadbały o to, żeby subwencja oświatowa miała szansę wzrastać. Natomiast należy też podkreślić, że w konwencji, kiedy wyraża się wątpliwości, to jest dopuszczalne. Gorzej, gdyby to było teza lub twierdzenie. Informuję, że zmienia się od 1 stycznia szereg aktów prawa powszechnego, które determinują odpowiednią klasyfikację odpowiednich wydatków. Należy dokonać prostej czynności sumowania tych wydatków, jeżeli porównuje się rok bieżący z rokiem przyszłym. Nie da się zaklasyfikować wydatków już tak, jak klasyfikowano je do tej pory, to jest raczej oczywiste. Pani skarbnik przedstawiała szczegółową te informacje na wszystkich komisjach. Myślę, że większość Rady ma pełną wiedzę, w jaki sposób i na jakiej podstawie te zmiany zostały dokonane. Oczywiście, że wydatki na oświatę i proces opiekuńczy i wychowawczy wzrastają, a nie spadają, tylko trzeba dokonać odpowiedniej sumy, połączyć wydatki, które są w różnych rozdziałach. Jest to zabieg pracochłonny, ale możliwy. I oczywiście, że nie będą wzrastały ceny posiłków, tylko ten wzrost, na który się Pan powołuje, jest spowodowany wzrostem ilości wydawanych posiłków na rzecz naszych dzieci, bo przypomnę Panu, że oddajemy 29 żłobek. Będą też Panie radny, to ja panu pańskie wątpliwości wyjaśnię. 29 grudnia zostanie oddany żłobek. Przez cały rok będziemy pobierali opłaty. Nie tak jak część osób życia publicznego straszyła opinię publiczną, że będzie to 9,60, ale będzie tak, jak myśmy zapowiadali, że będzie zdecydowanie mniej i wszystko wskazuje na to. Tu jeszcze czynię małe zastrzeżenie, ponieważ trwają ostatnie wyliczenia, że będą to opłaty tożsame z tymi, które są w przedszkolach, czyli mniej więcej na wysokości 6 zł. Skoro jesteśmy także przy sferze edukacji i pańskiej uwagi na temat małych środków pozyskiwanych z zewnątrz, to pragnę panu także wyjaśnić, że my odwrotnie niż poprzednia ekipa nie zapisujemy w budżetach dochodów niepewnych. Nie zapisaliśmy dochodu związanego z pozyskaniem pieniędzy na pałacyk, choć wniosek złożyliśmy. Nie zapisaliśmy szeregu innych dochodów, choć wnioski są złożone. Wprowadzimy je za każdym razem do budżetu wtedy, kiedy podpiszemy umowy, będziemy mogli je Państwu pokazać. Czyli nie opowieści Zielonego Lasu, tylko konkrety. Identycznie ma się sprawa z wydatkami inwestycyjnymi, w szczególności jeśli chodzi o drogownictwo. I tutaj muszę też zrobić małą uwagę. Tu także trzeba wydatki czynić łącznie. Trzeba oceniać łącznie. Proszę pana radnego, żeby pan nie zachęcał mieszkańców do takiego myślenia, że dobrze ma być tylko na Niepodległości, a na Chrobrego już nie. Dobrze ma być na Piastów, a na Kościuszki nie. Drogi są siecią, które się ze sobą łączą. Proszę powiedzieć, czy samorząd gminny ma nie zabiegać o remont ulicy Krasińskiego na Górnym Tarasie? Albo o inne kluczowe drogi, czy ma w tym nie współuczestniczyć, skoro sam otrzymuje wsparcie dla swoich inwestycji? To właśnie to, co udało nam się zrobić w zakresie drogownictwa, to połączyć siły, w szczególności z powiatem gryfińskim, ale także z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych, o co było bardzo trudno, a także województwem, choć ubolewam nad tym, że niektórzy radni wojewódzcy nie poparli wniosku, w zasadzie to jeden radny, tak? Jeden. Ale on już teraz chyba nie będzie radny, to może to i ma mniejsze znaczenie. Także z samorządem wojewódzkim. To jest pewien logiczny ciąg, który myślę, że panu radnemu także powinien przypaść do gustu, bo przecież chcemy jechać po wyremontowanych drogach, ale wszystkich, a nie tylko gminnych. Nakłady na drogownictwo rosną i osiągną 4%, ale osiągną wraz ze wzrostem dochodów gminy, co stanie się w sposób jeszcze bardziej znaczący w roku 2018. Muszę także powiedzieć dwa słowa na temat funkcjonowania klubów sportowych i ingerencji burmistrza lub jego służb w wewnętrzne sprawy stowarzyszeń. Pan burmistrz ma konserwatywne poglądy, ja mam konserwatywne poglądy, pan burmistrz Miller ma liberalne poglądy. My nie ingerujemy w wewnętrzne sprawy stowarzyszeń. Konserwatywno-liberalne, poprawia mnie pan burmistrz słusznie. My nie ingerujemy w wewnętrzne sprawy stowarzyszeń i nie będziemy ingerowani ani w wewnętrzne sprawy stowarzyszeń, ani spółek komunalnych, ani tym bardziej zakładów prywatnych. To nie jest nasz styl. I niestety muszę pana wyprowadzić z błędu. Znowu podaje pan nieprawdziwą informację. Nie klub sportowy Energetyk będzie miał największy wzrost. Odbyło się spotkanie. Słyszał pan jakieś protesty środowiska sportowego? A pieniądze są już podzielone. Zrobiono to w konsensusie, w rozmowie, przy stole. Umowy trzyletnie są podpisane. Nie było ani jednego krytycznego głosu. Wzrost dla Energetyka, tak, owszem, następuje, ale proporcjonalnie i nie jest to wzrost najbardziej znaczący, bo gdyby liczyć procentowo, a nawet nominalnie, to są kluby, które zyskują w aspekcie procentowym, to na pewno nominalnym, ponieważ Energetyk jest klubem wielosekcyjnym, więc trzeba to liczyć też dla każdej z sekcji, kształtuje się to na niższym poziomie. Więc zachęcam pana do współpracy. Mam nadzieję, że wyjaśniłem wątpliwości, które pan zgłosił. Raz jeszcze panu zdecydowanie podkreślę. Wydatki na sferę edukacji, na sferę opiekuńczą i sferę wychowawczą będą wyższe niż w roku 2017, co jest efektem rozszerzania usług społecznych, które prowadzimy na terenie gminy Gryfino i z których nie zamierzamy rezygnować. Spotyka się to z wielkim zadowoleniem mieszkańców, z aprobatą. Co więcej, burmistrz odbiera coraz więcej pozytywnych sygnałów o funkcjonowaniu nowych jednostek. Cieszę się, że pan także to dostrzega i zachęcam pana, żeby pan był precyzyjny w podawaniu tych danych, bo te nieścisłości budują jakiś niepokój u mieszkańców. I na koniec sprawa, myślę, kluczowa dla uchwalania budżetu. Jaki to będzie budżet, to ocenimy go w roku 2018. Dzisiaj jest to plan finansowy przygotowany w sposób rzetelny, konkretny i uczciwy, przedstawiający państwu prawdziwy obraz gminy, a nie marzenia. My mamy marzenia i będziemy o nie walczyli, ale zapiszemy je jako konkrety wtedy, kiedy będą miały szansę na realizację. Powiem panu, bo pan się bardzo o to niepokoi, że są złożone wnioski o dofinansowanie bardzo ważnego ciągu komunikacyjnego należącego do gminy Gryfino, wręcz powiedziałbym strategicznego, z olbrzymimi szansami na powodzenie. Jest złożony wniosek o dofinansowanie do funkcjonowania żłobka miejskiego w Gryfinie z programu Maluch, co zrobiliśmy 9 grudnia. Są wnioski związane z tworzeniem przez gminę Gryfino Europejskiego Ugrupowania Wspólnoty Terytorialnej, które mają szansę podnieść jakość usług społecznych na terenie gminy co najmniej o jeden stopień. Są wnioski, które złożył pion burmistrza Minera w sprawie termomodernizacji budynków oświatowych i nie tylko oświatowych, ale w pierwszej kolejności oświatowych, w tym szkoły, której pan jest pracownikiem, która w pierwszej kolejności będzie termomodernizowana i które w sposób istotny w przyszłości, mamy nadzieję, także zmniejszą koszty utrzymania naszych jednostek. Z samego faktu spadku kosztów nie należy wyciągać pochopnych wniosków. My zapewnialiśmy o tym jeszcze będąc radnymi, że w sferze oświaty nie będzie zmniejszenia wydatków, ale będzie zmiana dystrybucji środków. I ta zmiana dzieje się na naszych oczach i spotyka się z aprobatą mieszkańców, którzy czekali na żłobek 70 lat, nowy żłobek w Gryfinie, bo w starym budynku on funkcjonował. I po 10 miesiącach naszej pracy ten żłobek powstanie. Będzie to jeden z najnowocześniejszych obiektów w Polsce, z czego pan i cała Rada powinniście być dumni i zadowoleni. Wreszcie jest kwestia współpracy, która będzie skutkowała najprawdopodobniej wliczeniem do systemu drogowego kolejnych nakładów, bo jest tam także nasz udział. Mówię o przejściu przez Wełtyń. Wiele, wiele aspektów, które należałoby poruszyć w sprawie budżetu, oczywiście nie wybrzmiało i nie wybrzmi z moich ust, bo nie ma takiej potrzeby. Ale proszę na to patrzeć po pierwsze zgodnie z metodyką, a więc bardzo wnikliwie prześledzić wszystkie zmiany, zarówno na podstawie zarządzeń, jak i uchwał i odnosić się, jeśli chce pan porównywać, dokumenty ze sobą tożsame. I na koniec, co do reformy oświaty. To także odwołam się do konieczności elementarnej wiedzy. 15 listopada burmistrz składa projekt budżetu Radzie i to jest jego obowiązek. To jest jego obowiązek. Robi to na podstawie i w granicach obowiązującego prawa. Żaden burmistrz, żaden wójt, burmistrz czy prezydent miasta nie tworzy budżetów pod hipotezy. To moja puenta na koniec. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Pan radny Krzysztof Chłatki, proszę.
Szanowna Rado, Panie Burmistrzu. Projekt budżetu realny, a nie wirtualny. I właściwie bez dodatkowych środków w formie pożyczek czy jakichś kredytów udało się go zbilansować w sposób moim zdaniem optymalny. A pragnę przypomnieć tutaj dla starszych radnych, którzy byli w ubiegłej kadencji, proszę Państwa, a dla innych, dla informacji, dla ciekawości, jak to było pod koniec ubiegłej kadencji w 2014 roku. Pan burmistrz Henryk Piłat wtedy zaprosił wszystkich radnych na spotkanie mówiące, czy właściwie chcące wymusić konieczność wypuszczenia obligacji na 20 milionów w pierwszej wersji, a 25 milionów w drugiej wersji. Miał zaprosić panią profesor Teresę Lubińską, panią minister finansów, która miała przekonać niezdecydowanych radnych o konieczności wypuszczenia obligacji. Ale to był taki, nazwijmy to, trik, który pogrążyłby tylko w gminę, bo prolongata spłaty na 3 lata umożliwiłaby bardzo łagodne funkcjonowanie urzędu i pana burmistrza aż do wyborów w 2014 roku, bo nie trzeba by było spłacać rat, ani kapitałów, ani odsetek. Dopiero teraz, w 2017-2018 roku, wszystko by się to nagromadziło, żebyśmy mogli utonąć totalnie w długach. Tylko dzięki twardej postawie radnych opozycyjnych wtedy nie dopuszczono do tego wręcz złego działania. W tej kadencji nie wypuszczono żadnych obligacji, nie wzięto żadnego kredytu, a projekt budżetu, jak wspominam, jest realny i sądzę, że jeżeli ktoś z radnych ma lepsze pomysły, miał okazję to zgłosić, albo proszę jeszcze na pewno o jakieś tam uwagi. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję bardzo. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję serdecznie. Może na początek tak, tutaj pan radny Krzysztof Chłatki, pan przewodniczący, bardzo ładnie zabrał głos. Tylko że z tego co pamiętam, to w historii tego miasta, tej gminy nigdy nie było obligacji. Z tego co wiem, obligacje były, z tego co pamiętam, tylko w starostwie powiatowym. Zresztą starostwo bodajże do dzisiaj to gdzieś tam próbuje z tego wybrnąć. Także powiedział pan, że nie pozwoliliście w tamtym roku. Nigdy nie było obligacji w gminie. Ale to tak jakby na marginesie. Teraz tak, panie burmistrzu. Powiem tak, żeby to źle nie zabrzmiało, panie burmistrzu kochany. Szkoda. Ja nawet mógłbym dodać, że mógłbym sobie pozwolić na stwierdzenie, że muzyka łagodzi obyczaje a propos szkoły muzycznej. No mam nadzieję. A ja nie będę blokował mównicy. Panie burmistrzu, już tak na poważnie. Szkoda, że pan nie chciał słuchać, bo ja powiedziałem, że gmina nie mogła wiedzieć o reformie. To znaczy,
były doniesienia medialne, ale dopóki nie jest to uchwalone, to wiadomo, że pewnych rzeczy nie można zapisać. Ja tylko podałem jako przykład, że zmniejszenie wydatków na oświatę no na pewno nie zapobiegnie skutkom, które na pewno się pojawią, o których wstępnie mówiłem. Ja wiem, że to jest takie trochę stawianie samorządów, tym samorządu gryfińskiego, przed no, takim złym zjawiskiem, trochę kombinowaniem. Natomiast no niestety no, jakby takie tutaj mam przemyślenia. Panie burmistrzu, powiedział pan, że nie ingerujecie do stowarzyszeń. Dobrze, nie ingerujemy, tylko dajemy więcej pieniędzy. No tak to w tej chwili wygląda. Mimo pojawiających się tam jakichś wątpliwości. Jeżeli chodzi o remontowanie dróg nie naszych, tak, nie gminnych, no przecież ja nie mam o to pretensji, tak? Ja nawet przecież jak były głosowania, to popierałem te pomysły. Co nie zmienia faktu, panie burmistrzu, że obowiązuje nas uchwała o harmonogramie, której od 2 lat nie realizujemy, bo funduszu drogowego nie ma powołanego i wydatki, które były mówione, które były przewidziane w uchwale, po prostu nie doskoczyły nigdy do tego poziomu. Panie burmistrzu, jeżeli chodzi o zmiany klasyfikacji, tak, zauważyłem bardzo radykalne zmiany w tym budżecie, no właśnie pojawiający się chociażby nowy dział rodzina, tak? Dlatego bardzo ostrożnie podchodziłem do tego budżetu i mimo pojawiających się u mnie wątpliwości, których było więcej, tak, nie ukrywam, to nie wyartykułowałem ich chociażby w stosunku do pomocy społecznej, tak? Próbowałem liczyć, dodawać, nie zawsze, nie ukrywam, że ja tutaj za wielkiego fachowca też się nie będę udawał. Nie wszystko mi się tam potrafiło poskładać, natomiast rzeczy, które ewidentnie mi gdzieś tutaj się pojawiły, jakby podałem. Panie burmistrzu, mówi pan, że wydatki na oświatę w tym budżecie są zaplanowane jako wyższe niż były zrealizowane w zeszłym roku. Czyli sugeruje pan, że w zeszłym roku zmniejszyliśmy wydatki do planowanych w budżecie, no bo tutaj mamy jednak te, które są na tej pozycji mniejsze. No i jeżeli chodzi o metodykę, panie burmistrzu, no wie pan, wolałbym, żeby pan jakby tutaj nie próbował upominać nikogo, że ma złą metodykę, bo mi się wydaje, że ja właśnie dobrałem logiczną metodykę dokonywania analizy. Otóż podszedłem w taki sposób, że porównałem sposoby waszego planowania, czyli ten budżet też jest planem i też zapewne się zmieni, tak jak zmieniały się poprzednie, czyli jakby wyciągnąłem wnioski, postanowiłem właśnie podsumowywać plany, czyli budżety, a sprawiedliwie trzeba powiedzieć, że wykonanie budżetu będę mógł porównać z wykonaniami budżetu z wcześniejszych lat i to będzie chyba najbardziej prawidłowa według mnie metoda analizy budżetu. Ja wiem, budżet w trakcie roku się zmienia, są różne sytuacje radykalnie, natomiast przewidywane pewne rzeczy porównywałem do przewidywanych i tu są te różnice, ponieważ ja czytałem, panie burmistrzu, zapisy budżetowe. Tutaj nic sobie nie wymyśliłem, broń Boże. I właściwie tak na spokojnie i tylko tyle. Dziękuję.
Proszę bardzo.
Wbrew temu, że od 3 lat, czy ponad 2 lat, w środku na oświatę systematycznie teraz dają. Z naszej symulacji wynika, że będą zostały jeszcze co najmniej dwa lata. Co najmniej. No i jestem przekonany, że będą zostały dłużej. O ile współpraca z Radą Ministrą będzie układała się poprawnie, mamy na to propozycje, które w stosownym czasie Państwu przedłożę. Mam też taki apel, żeby nie straszyć nikogo, ani poprzednią reformą, ani obecną reformą, nie nagrywino z każdą reformą sobie radzi. I jest rzecz sztandarową przykładem, jak nie pogodzić skutków ludzkich. Porozumiemy sobie tak, że z tą reformą jesteśmy już przygotowani, jeśli chodzi o funkcjonowanie poszczególnych placówek i zabezpieczenie interesów wszystkich rodziców, począwszy od urodzenia do końca kształcenia. Bo będziemy mieli miejsce dla wszystkich dzieci nowonarodzonych do lat 6, ponieważ zmienia się bariera wiekowa nakładająca obowiązek na samorząd przyjęcia do przedszkola każdego dziecka, którego rodzice chce, do lat 3 i będziemy musieli wszystkie dzieci przyjmować, także jesteśmy na to przygotowani i wszystkich kolejno aż szczebla wykształcenia, za które odpowiedzialna jest gmina plus szkoła średnia. Oświata w gminie Cypino jest w bardzo dobrym stanie i będzie jeszcze lepszy. To, że powołaliśmy dwie nowe placówki w 2 lata i że nikt nawet nie rozważa likwidację jakichkolwiek z już funkcjonujących, powinno być dla Pana jako radnego, także wiceprzewodnicząca ZNP, powodem do radości. Bo my nadajemy nowy kształt edukacji niewykno. Nie likwidujemy szkół, nie zgadzamy się na to. Stworzyliśmy już jedną nową szkołę, stworzyliśmy żłobek, a jeśli wszystkie działania gospodarcze, które zaplanowaliśmy, zrealizują się, to w bardzo szybkim tempie będziemy musieli budować kolejne. I jeśli będzie taka potrzeba, to wspólnie z Radą Wojewódzką.
Dziękuję bardzo. Pan radny Janusz Skrzypiński, proszę.
Panie burmistrzu, Wysoka Rado. Ja powiem tak, że o historii trzeba pamiętać, ale też trzeba wybiegać w przyszłość. I ten projekt budżetu, który został przygotowany przez Zarząd Miasta i Gminy Gryfino, jest projektem realnym. Jest projektem, który zabezpiecza gminę w dobrym wydawaniu środków, ale też zabezpiecza wszystkie jednostki organizacyjne gminy, wszystkie zakłady budżetowe, żeby mogły sprawnie funkcjonować w roku 2017. Dzisiaj możemy mówić, że tu są środki mniejsze w tym rozdziale czy w tym, ale w trakcie roku budżetowego zawsze następują zmiany, tak, bo podejmujemy uchwały i oczywiście jest taka możliwość, żeby to w jakiś sposób tam, że tak powiem, regulować. Chcę powiedzieć tak, że gmina Gryfino czy państwo radni, to jest taka komfortowa sytuacja, bo jak ja pamiętam poprzednie lata, gdzie na przykład Rada Miejska w Gryfinie musiała podejmować decyzje związane właśnie z zaciąganiem kredytów czy różnych zobowiązań po to, żeby gmina mogła bezpiecznie funkcjonować. Dzisiaj takiej sytuacji nie ma. Takie sytuacje mają miejsce oczywiście na terenie naszego powiatu w innych gminach. Dzisiaj gmina Gryfino jest gminą, która ustabilizowała sytuację finansową i daje to możliwość rozwoju. Zresztą przykładem jest tego chociażby oddanie do użytku 29 żłobka. Tak? Zostały poczynione też inwestycje. Ja wprawdzie nie byłem w Radzie przez ten okres 2 lat, ale bacznie obserwowałem te działania i miałem wątpliwości, czy uda się zrealizować zadania i inwestycje, które były zaplanowane w poprzedniej kadencji. Się okazuje, że udało się to i jest to wielki sukces i państwa radnych, ale też i burmistrza, że bez zaciągania żadnych różnych zobowiązań zostały te zadania wykonane. Poprę ten budżet, bo to jest budżet, który daje możliwość i gwarancję, że gmina w 2017 roku będzie normalnie funkcjonowała. To tyle, dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Pan radny Marcin Para, proszę.
Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Ja chciałbym zabrać głos jako Przewodniczący Komisji. Nie będę odnosił się do samego budżetu. Myślę, że tutaj wiele słów na ten temat padło. Niemniej jednak uważam, że to jest budżet realny. Nie zaciągamy żadnych nowych zobowiązań, spłacamy te, które poczyniliśmy w poprzednich latach, niezależnie od tego, kto za tymi kredytami głosował i jaki w chwili obecnej zabiera głos. Niemniej jednak nie wybrzmiała tutaj jedna kwestia, chociaż chciałbym o niej powiedzieć. Rozmawialiśmy na Komisji Budżetu na ten temat. Cieszy nas nie jako przewodniczącego i myślę członków Komisji Budżetowej, a myślę też i pozostałych komisji, dobra współpraca z panią skarbnik. W poprzednich latach różnie z tym bywało, natomiast dzisiaj jest taka sytuacja, że możemy prosić o dodatkowe dokumenty i bez problemu je otrzymujemy. I myślę, że to jest ważny element, o którym też należałoby w momencie takim jak uchwała budżetowa powiedzieć. Chciałem jako przewodniczący komisji pani skarbnik serdecznie podziękować, że mogliśmy otrzymać te dokumenty, na których nam zależało. Rozmawialiśmy na temat budżetu stosunkowo długo na komisji merytorycznie i w tym miejscu jako przewodniczący chciałem pani serdecznie podziękować. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się do dyskusji. W związku z tym przechodzimy do głosowania nad projektem uchwały dotyczącym budżetu. Odczytam projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na rok 2017. Na podstawie artykułu 18 ust. 2 punkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym uchwala się, co następuje. Paragraf pierwszy. Ustala się dochody budżetu, załącznik numer 1 w kwocie 134 188 201,82 zł. Z tego 1. Dochody bieżące 130 873 201,82 zł. 2. Dochody majątkowe 3 315 000 zł. Paragraf drugi. Ustala się wydatki budżetu, załącznik numer 2 w kwocie 128 749 921,91 zł. Z tego 1. Wydatki bieżące 119 623 883,81 zł. 2. Wydatki majątkowe 9 126 038,10 zł. Paragraf 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie 5 438 279,91 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę rat kredytów i pożyczki. Paragraf 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu, załącznik numer 3 w kwotach. 1. Przychody 1 969 120,09 zł. 2. Rozchody 7 407 400 zł. Paragraf 5. W budżecie tworzy się rezerwy. 1. Ogólną w kwocie 1 000 000 zł. 2. Celowe w kwocie 1 586 000 zł z przeznaczeniem na a. Realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego 336 000 zł. B. Modernizację majątku gminnego 500 000 zł. C. Realizację budżetu obywatelskiego 750 000 zł. Paragraf 6. Paragraf 6 ustęp 1. Dochody i wydatki związane z realizacją. 1. Zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem nr 4. 2. Zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej zgodnie z załącznikiem nr 5. 3. Zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem nr 6. 4. zadań wykonywanych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku zgodnie z załącznikiem nr 7. 5. Zadań wykonywanych na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska zgodnie z załącznikiem nr 8. Paragraf 7.1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych, załącznik nr 9, w kwocie 550 492,68 zł, z tego 1. w ramach Funduszu Sołeckiego 550 492,68 zł. Paragraf 8. Ustala się dochody w kwocie 650 000 zł z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych. 2. Ustala się wydatki w kwocie 614 971 000 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 3. Ustala się wydatki w kwocie 39 360 zł na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii. Paragraf 9. 1. Ustala się przychody i koszty samorządowych zakładów budżetowych, załącznik nr 10, w kwotach. 1. Przychody 8 257 635 zł. 2. Koszty 8 257 375 zł. Paragraf 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty 5 milionów zł. Paragraf 11. Upoważnia się burmistrza do zaciągania kredytu, o którym mowa w paragrafie 10, do wysokości kwoty w nim określonym. Paragraf 12. Ustala się dotacje 1. dla jednostek sektora finansów publicznych, a podmiotowe, załącznik nr 11, w kwocie 3 850 000 zł, b. celowe, na zadania własne, załącznik nr 12, w kwocie 84 300 zł, c. celowe, na pomoc innym jednostkom samorządu terytorialnego, załącznik nr 13, w kwocie 730 000 zł. 2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, a celowe, załącznik nr 14, w kwocie 1 349 000 zł, b. podmiotowe, załącznik nr 15, w kwocie 1 292 000 zł. Paragraf 13. Upoważnia się burmistrza 1 do dokonywania zmian w planie wydatków a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy, b. majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami. 2. do przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków innym jednostkom organizacyjnym gminy. 3. do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. 4. do przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy. Paragraf 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. Szanowni Państwo, poddaję pod głosowanie projekt uchwały z autopoprawką. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. uchwała budżetowa została podjęta. 18 radnych głosowało za, 2 było przeciw i 1 radny wstrzymał się od głosu. Proszę bardzo, panie burmistrzu.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, szanowni państwo, ja chciałem podziękować Wysokiej Radzie, a także pani skarbnik, moim zastępcom i naszym pracownikom za przygotowanie tego budżetu, za ciężką pracę, za staranie włożone wydyskutowania najlepszego rozwiązania dla naszej społeczności. Zwracam się do opozycji. Opozycja jest potrzebna każdej władzy, ale opozycja merytoryczna, kierująca się logiką, odwołująca się do faktów. Zapraszam do współpracy, do podnoszenia wielu argumentów, do nieczekania na sesję, ale na bieżąco wykonywania zadania opozycji, czyli zwracania uwagi władzy na popełniane błędy. My mamy świadomość, że nie ma ludzi nieomylnych. I pierwszy mój apel, jaki skierowałem do pracowników urzędu, to prosiłem ich o to, aby mieli zawsze własne zdanie i potrafili to zdanie artykułować. To jest podstawa postępu. W gminie Gryfino posuwamy się do przodu i spełniają się nasze marzenia. I nie możemy żyć tylko i wyłącznie historią, dniem dzisiejszym, ale patrzeć w przyszłość nie tylko z punktu widzenia gminy Gryfino, powiatu gryfińskiego, zachodniopomorskiego, ale z punktu widzenia całej Polski. Jesteśmy za nasz kraj odpowiedzialni i dobra praca w gminie będzie się przyczyniać do rozwoju całego naszego państwa. Także jeszcze raz dziękuję i proszę ludzi, którzy mają prawo nie popierać nas w naszym działaniu, żeby kierowali się zasadami logiki i uczciwości, bo krytyka, jeśli konstruktywna, to jest pozytywna dla wszystkich osób sprawujących funkcje zarządcze. Dziękuję jeszcze raz.
Dziękujemy bardzo. W tym miejscu ogłoszę 10 minut przerwy. Proszę już o zachowanie spokoju. Przechodzimy do porządku obrad. Kolejnym punktem w porządku obrad jest punkt numer 7. To jest podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2017-2025, druk numer 2/31. Radni na komisjach otrzymali uchwałę składu orzekającego RIO z dnia 5 grudnia w sprawie wydania opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2017-2005. Odczytam teraz uchwałę składu Regionalnej Izby Obrachunkowej. Uchwała numer 325.554.2016 składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 grudnia 2016 roku w sprawie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2017-2025. Na podstawie artykułu 13 punkt 12 i artykułu 19 ustęp 2 ustawy z dnia 7 października 1992 roku o regionalnych izbach obrachunkowych skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w osobach 1. Hanna Barańska, przewodnicząca, 2. Mieczysław Kus, członek, 3. Katarzyna Korkus, członek, uchwala co następuje. Paragraf 1. Pozytywnie opiniuje projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Gryfino na lata 2017-2025. Uzasadnienie stanowi integralną część uchwały. Paragraf 3. Uchwała podlega publikacji w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania przez jednostkę samorządu terytorialnego, stosownie do artykułu 246 ust. 2 w związku z artykułem 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, to jest na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej. Paragraf 4. Na podstawie artykułu 20 ust. 1 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych od niniejszej uchwały składu orzekającego przysługuje odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w terminie 14 dni od dnia doręczenia uchwały. Uzasadnienie. Formułując opinię za podstawę, skład orzekający przyjął dane wynikające z projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego, w tym przedsięwzięć oraz załączonej do niej prognozy kwoty długu. Jak wynika z przedłożonego do zaopiniowania projektu, wieloletnia prognoza finansowa zawiera elementy określone w ustawie o finansach publicznych i obejmuje lata spłaty długu. Z projektu wieloletniej prognozy finansowej wynika ponadto, że w planowanym okresie spełniona zostanie zasada określona w artykule 242 ustawy o finansach publicznych. Prognozowane dochody bieżące budżetów zaplanowano o wartościach wyższych od wydatków bieżących. Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wykonywanymi na koniec 2016 roku będzie mieć istotny wpływ w latach 2017-2019 na spełnienie relacji, o której mowa w artykule 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych limitującej poziom spłaty długu w poszczególnych latach. Bardzo proszę, przeszkadzacie mi panowie. Przepis artykułu 243 ustawy o finansach publicznych reguluje, w jakim stopniu można obciążać budżet spłatą zadłużenia poprzez wskazanie wzoru na obliczenie indywidualnego wskaźnika dla danej jednostki, tak zwany wskaźnik dopuszczalny. Planowana relacja spłaty zadłużenia w całym okresie prognozy nie przekracza dopuszczalnego poziomu liczonego w oparciu o plan za trzeci kwartał 2016 roku wyznaczonego artykułem 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Planowany wskaźnik spłaty zobowiązań za 2017 rok, o którym mowa w przywołanym artykule 243, wynosi 7,30% po ustawowych wyłączeniach, natomiast dopuszczalny ustalony z uwzględnieniem wartości planu trzeciego kwartału 2016 roku 10,02%. Do projektu uchwały wieloletniej prognozy finansowej dołączono objaśnienia przyjęte z wartości. Załącznik do projektu uchwały zawierający wykaz przedsięwzięć wieloletnich sporządzony został w sposób zgodny z wymogami określonymi w artykule 226 ust. 3 i ust. 4 ustawy o finansach publicznych. Z danych dotyczących przewidywanego wykonania roku 2016 wynika, że planowana kwota długu na koniec 2016 roku wyniesie 55 683 240 zł. Zadłużenie na koniec roku 2017 prognozuje się w wysokości 48 375 840 zł. Począwszy od 2017 roku, kwota długu sukcesywnie maleje, osiągając poziom zerowy na koniec 2025 roku. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część projektu wieloletniej prognozy finansowej, została zatem sporządzona na okres całkowitej jego spłaty, co jest zgodne z artykułem 227 ust. 2 ustawy o finansach publicznych. Przyjęto również założenie, że w 2017 roku spłata zobowiązań zaliczonych do długu finansowana będzie przychodami z nadwyżki dochodów nad wydatkami, które de facto powstanie z nadwyżek operacyjnych. W 2017 roku powiększonej o wolne środki pochodzące z nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikającej z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. W ocenie składu orzekającego wskazane założenia należy przyjąć za dopuszczalne pod warunkiem wykonania na koniec roku wymienionych wielkości w przewidywanych wartościach. Wielkości przyjęte w projekcie wieloletniej prognozy finansowej i projekcie budżetu są zgodne w zakresie wynikającym z artykułu 229 ustawy o finansach publicznych. Niemniej jednak skład orzekający wskazuje na brak zgodności z projektem budżetu jednostki samorządu terytorialnego danych wymienionych w prognozie i zaprezentowanych w pozycji 1.1.3 podatki i opłaty różnica 60 tysięcy złotych, 11,2 wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego różnica 150 tysięcy złotych i 11,4 wydatki inwestycyjne kontynuowane i 11,5 nowe wydatki inwestycyjne różnica łącznie 750 tysięcy złotych, 12,3 wydatki bieżące na programy, projekty różnica 38,657,41 zł, 12,4 wydatki majątkowe na programy, projekty różnica 783,063 zł, 12,41 wydatki majątkowe na programy, projekty, w tym finansowane środkami określonymi w artykule 5 ust. 1 i punkt 2 ustawy różnica 48,175 zł, chyba tak. Jak wynika z powyższej analizy, skład orzekający ocenił przedłożony projekt wieloletniej prognozy finansowej oraz zawarte w niej prognozy kwoty długu, uwzględniając wytyczne wynikające z artykułu 230 ust. 3 ustawy o finansach publicznych. Opinię do projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej lub jej zmiany przedstawionego wraz z projektem uchwały budżetowej Regionalna Izba Obrachunkowa wydaje ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przez jednostkę samorządu terytorialnego przepisów tej ustawy dotyczących ustalenia i wykonywania budżetów w latach następnych, na które zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Mając na względzie poczynione uwagi, skład postanowił wydać opinię zawartą w paragrafie 1 sentencji niniejszej uchwały. Przewodnicząca składu orzekającego Hanna Barańska. Kolejny punkt w procedowaniu to są stanowiska Komisji Rady. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt z Państwa nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 2/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Na 20 radnych obecnych podczas głosowania. 18 radnych głosowało za, nikt nie był przeciw, 2 radnych wstrzymało się od głosu. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt, punkt numer 8, to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planu pracy Rady Miejskiej w Gryfinie na rok 2017, druk numer 3/31. Radni na sesji otrzymali projekt uchwały wraz z naniesionymi na komisjach propozycjami do planu pracy na 2017 rok. Komisje nie zajęły stanowiska. Odczytam dyskusję. Przepraszam, otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 3/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta jednogłośnie. Kolejny punkt w porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na rok 2017, druk nr 4/31. Radni na sesji otrzymali plany pracy wszystkich komisji Rady, wypracowane na posiedzeniach poszczególnych komisji. Komisje nie zajęły stanowiska. Otwieram dyskusję. Nikt z Państwa radnych nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 4/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Na 20 radnych obecnych podczas głosowania, 19 radnych głosowało za, 1 radny wstrzymał się od głosu. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad, punkt nr 10, to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Bartkowo, druk nr 5/31. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 5/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni na sesji głosowali za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad, punkt nr 11. To jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej położonej w obrębie ewidencyjnym Chwarstnica, druk nr 6/31. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 6/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni podczas głosowania głosowali za podjęciem uchwały. Kolejny punkt nr 12 porządku obrad to jest podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej lokali mieszkalnych znajdujących się w budynku przy ulicy Zygmunta Krasińskiego nr 44, 46, 48, 50, 52, 54 w Gryfinie oraz udzielenia bonifikaty przy sprzedaży lokali druk nr 7/31. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Panie burmistrzu, mam pytanie. Czy po sprzedaży tych mieszkań, czy tam gmina Gryfino w tym bloku, w tym zasobie, w tych klatkach będzie miała jeszcze jakieś mieszkania? No i druga sprawa, nie wiem, czy taką informację będę mógł uzyskać, ale ewentualnie o kogo chodzi?
Już? Pan burmistrz odpowie?
To mamy dwa lokale przyjęte do nadleśnictwa. Tak. Nie sprzedajemy. Mam? Przestrzegajmy prawa.
Panie radny, czy to już tak? Dziękuję bardzo. Nikt więcej nie zgłasza się w tym punkcie do dyskusji. W związku z powyższym przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 7/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Uchwała została podjęta. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały. 4 radnych wstrzymało się od głosu. 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała została przyjęta. Kolejny punkt w porządku obrad, punkt numer 13. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie niespłaconej ceny sprzedaży nieruchomości gminnych zbywalnych, niespłaconej, tak, w drodze bezprzetargowej oraz oprocentowania niespłaconej opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym, druk numer 8/31. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 8/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 15 radnych głosowało za podjęciem uchwały, 4 radnych się wstrzymało, 2 radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad, punkt numer 14. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej, druk numer 9/31. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny Rafał Guga.
Dziękuję, pani przewodnicząca. Ja może w temacie, ale troszeczkę kawałek odbiegnę od tej miejscowości. Panie burmistrzu, tak jak mamy w uzasadnieniu napisane, zwrócili się mieszkańcy o nadanie numeru, więc nadajemy nazwy ulicy, ale chciałem się zapytać, ponieważ taka sytuacja była już sygnalizowana chociażby w Brynkach w sprawie przejęcia dróg niczyich. Jak tam się sprawa posuwa i czy kiedy będziemy mogli właśnie dokonać takich zabiegów jak dzisiaj tutaj w tym miejscu? Dziękuję.
Dziękuję. Pan burmistrz odpowie?
Oczywiście po uchwaleniu planu miejscowego we właściwym czasie i pozytywnej decyzji Rady.
Dziękuję bardzo. Nikt nie zgłasza się poza tym do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 8/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni głosowali za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Druk numer 15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie nadania statutów jednostkom pomocniczym gminy Gryfino sołectwom. Druk numer 10/31. Komisja rewizyjna pozytywnie, Komisja Spraw Społecznych i Bezpieczeństwa Publicznego negatywnie, Planowania i Budżetu pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do głosowania. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 10/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Osiemnastu radnych głosowało za podjęciem uchwały. 2 radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Uchwała została podjęta. Szesnasty punkt porządku obrad to jest podjęcie uchwały sprawie przyjęcia aktualizacji programu ochrony środowiska dla miasta i gminy Gryfino, druk nr 11/31. Radni na komisjach otrzymali opinię zachodniopomorskiego inspektora sanitarnego Zarządu Powiatu w Gryfinie oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Szczecinie do projektu uchwały. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Pan radny Jacek Kawka, proszę.
No ja chciałbym zgłosić pewne uwagi do zapisów w programie, których treść odbiega od stanu faktycznego i rzeczywistego, jak na przykład na stronie 30 punkt 481, pierwszy akapit, no jest do poprawienia. Następnie, proszę Państwa, no, strona 31, punkt 4.9, raz, dwa, trzy, czwarty akapit, nazwa przedsiębiorstwa jest nieprawidłowa. I na 37 stronie pierwszy akapit od góry jest całkowicie rozbieżny do stanu faktycznego. Nie ma takiego czegoś, co tu jest opisane, to nie istnieje w rzeczywistości.
Szanowni Państwo...
Nie, to połączenie.
Ja oczywiście odniosę się do uwag, bardzo dziękujemy za nie. Kilka z tych uwag, o których Pan Radny tutaj w tej chwili wspomniał, już zostało skorygowanych na etapie komisji planowania, na etapie komisji spraw społecznych przez Panią Małgosię Rubczak, także to jest skorygowane już tutaj przez Panią Radną, także zostało to uwzględnione. I z naszej strony jakby też również chciałam poinformować, zgodnie z procedurą, to program ten był poddany konsultacjom społecznym przez okres 21 dni. Projekt był umieszczony na stronie internetowej w Rytmie Informacji Publicznej, jak również wszelkie uwagi, które zostały telefonicznie do nas zgłaszane, również były uwzględniane. My byliśmy do dyspozycji szanownych Państwa radnych, też również jako pracownicy wydziału, więc te informacje i te uwagi, które merytorycznie były zgłaszane, były na bieżąco uwzględniane. I również jak najbardziej te uwagi, o których Pan Radny teraz jeszcze wspomniał na sesji, na pewno zostaną również uwzględnione i skorygowane te zapisy.
Dziękuję bardzo. Pan Radny Jacek Kawka, tak jeszcze? Proszę.
Dopełnienia tej wypowiedzi, to powiem, że no, oczywiście jestem za tym programem, natomiast co do tej poprawki, no to ją po sesji tam z Panią uzgodnię. Ale to jest, nie wpływa na ten kształt projektu. Moim zdaniem.
Czyli rozumiem, Panie Radny, że możemy głosować przedstawiony projekt uchwały. Nikt z Państwa radnych więcej nie zgłasza się do dyskusji, w związku z tym przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 11/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Wszyscy radni obecni na sesji głosowali za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Bardzo proszę, pani radna. Dziękuję. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt w porządku obrad, punkt numer 17, to jest podjęcie uchwały w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne na terenie gminy Gryfino, druk nr 12/31. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 12/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. 20 radnych obecnych na sesji głosowało za podjęciem uchwały. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt porządku obrad, punkt nr 18, to jest podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boisk do piłki nożnej znajdujących się na terenie gminy Gryfino w miejscowościach określonych w uchwale, druk nr 13/31. Wszystkie komisje zaopiniowały druk pozytywnie. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę Państwa radnych jeszcze o chwilę wytrwałości. Zbliżamy się do końca. Także jeszcze chwilę spokoju. Nikt nie zgłasza się do dyskusji. Przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem nr 13/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za podjęciem uchwały głosowało 16 radnych. Dwóch radnych wstrzymało się od głosu. Nikt nie był przeciw. Dwóch radnych nie wzięło udziału w głosowaniu. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt to jest podjęcie uchwały w sprawie wydania opinii wyrażenia opinii dotyczącej uznania za lasy ochronne lasów stanowiących własność Skarbu Państwa zlokalizowanych na obszarze gminy Gryfino, druk nr 14/31. To jest nowy punkt wprowadzony dzisiaj do porządku obrad. Mamy na sali pana nadleśniczego. Otwieram dyskusję. Jeśli są jakieś pytania, to pan radny Ireneusz Sochaj, proszę bardzo.
Pani przewodnicząca, panowie burmistrzowie. Tu jedna kontrowersja, zresztą koledzy też to podnosili. Chodzi o, w uzasadnieniu nawet mamy to ujęte, że wprowadzony plan nie koliduje z obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego z wyjątkiem kolizji z ustaleniami planu miejscowego, w granicach którego znajduje się w przedziale oddziału nr 66, gdzie jest dopuszczalna zabudowa turystyczna oraz usługi temu towarzyszące. I czy nie wylejemy tutaj sobie dziecka z kąpielą, jeżeli ktoś będzie chciał tam sobie zbudować domek, nie wiem, postawić wiatę, czy obsługiwać ludzi, którzy przyjadą tam odpoczywać. Zresztą naczelnik tutaj wszystko potwierdza, poza właśnie tym jednym punktem.
Proszę bardzo, proszę.
Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Jest to pewna niespójność prawa, to o czym pan radny powiedział. Bo faktycznie oddział 66 znajduje się na Wyspie Wełtyńskiej i w planie zagospodarowania przestrzennego macie tam dopuszczoną zabudowę i infrastruktury turystycznej. Natomiast w praktyce, w naszych planach urządzeniowych jest to dalej las. I to właściwości tego są takie, że wszelkie naniesienia na terenach leśnych na dzień dzisiejszy są fizycznie niemożliwe z mocy ustawy. Możemy zaakceptować i akceptujemy tylko to, co już jest, natomiast rozbudowa tylko i wyłącznie istniejącej zabudowy jest możliwa z zachowaniem wszelkich rygorów prawa. Dlatego też, jak rozmawialiśmy na temat tej opinii, wskazaliśmy, że Zdajemy sobie sprawę, że w tym jednym oddziale będzie to negatywne, ale moc wiążącą będzie miał pan minister środowiska. Tą waszą uchwałę my przekazujemy za pośrednictwem dyrekcji regionalnej do Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych i tam dyrektor generalny zwraca się do ministra o ustanowienie lasów ochronnych na terenie danego nadleśnictwa. Od razu wykładając wasze opinie, nie tylko opinie Rady Gminy Gryfino, ale wszystkich rad gminy na terenie Gryfina. I minister, czytając waszą opinię, może na tym, i to jest jedyny moment, że może tą ochronność z tego zdjąć, bo tam jest ustanowione na dzień dzisiejszy, jest to jako las ochronny. Natomiast czytając wasze uzasadnienie, może taką formę znieść.
Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś pytania do pana nadleśniczego? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Szanowni Państwo, przechodzimy do podjęcia uchwały. Poddaję pod głosowanie projekt uchwały zgodny z drukiem numer 14/31. Kto z Państwa radnych jest za? Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Za głosowało 17 radnych, nikt nie był przeciw, wstrzymało się od głosu 3 radnych. Uchwała została podjęta. Kolejny punkt w porządku obrad to jest punkt numer 20. Informacja burmistrza o pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym i z wykonania uchwał Rady. Radni otrzymali informację burmistrza na skrzynki mailowe oraz w dniu sesji. Czy radni zgłaszają uwagi i zapytania do informacji? Nikt się nie zgłasza w tym punkcie. Punkt kolejny, to jest punkt 21. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych zgłoszone w punkcie trzecim. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Ale proszę, szanowni Państwo, proszę o zachowanie spokoju. Pan burmistrz jest...
Ja też jedną odpowiedź na interpelację pani radnej Witowskiej, też w temacie inwestycyjnym, troszkę drogowym, bo parkingów. Na miejscu leżącego wieżowca trwa budowa, czy zakończona, no chyba została, miejsc parkingowych. Ilość tych miejsc wynika z przepisów prawa budowlanego, które jasno mówi, w jakiej odległości można lokalizować bądź od budynków, bądź od granic innych nieruchomości, miejsca parkingowe. Mamy w wydziale taki bardzo obrazowy rysunek, także można się z nim zapoznać, choćby u naczelnika Boguskiego. Pani, czy też znawcy tematu, z którymi pani rozmawiała, to można im polecić, aby z przepisami się zapoznali, to pomoże. Proszę też zwrócić uwagę, że no, tam może tych miejsc nie jest tak strasznie dużo, jak wszyscy by się spodziewali. Ale po pierwsze nie jest to koniec aktywności w tym obszarze, bo tam jeszcze jest sporo do poprawienia. To jest bardzo zaniedbany fragment miasta i my tę sytuację będziemy poprawiać.
Poza tym 0,10 to zawsze jest plus o 10. Nie wiem, czy można mówić, że to jest tak mało, bo w sytuacji, kiedy przy drodze krajowej niedaleko w centrum zlikwidowano 5, zrobiono 2, czyli zmniejszono o 3, to było, że tak strasznie dużo zabrano. Teraz my z 0 robimy 10 i podają głosy, że tak strasznie mało robimy. Także no, gdzieś tutaj trzeba się zatrzymać.
Proszę bardzo.
Jeśli można, wiedzę, szanowna pani radna, my tam byliśmy kilkukrotnie z ekspertami, bo nam się to również nie podobało i wydawało nam się, że w tym miejscu można zrobić więcej miejsc parkingowych. Niestety przepisy są bezwzględne, stąd podjęcie przez nas decyzji, że będziemy zmierzać do przebudowy ulic w okolicach wieżowców i wraz z tą przebudową będziemy wygospodarowywać miejsca, które umożliwią zostawienie tam samochodu. Przepisy co do parkingów w takich lokalizacjach są określone i na tym etapie ich przeskoczyć nie można było. Tak? Więc zapraszam jak najczęściej do pytań w tym zakresie. Pan burmistrz Miller jest otwarty, proszę przychodzić, podpowiadać. My byliśmy tam kilkakrotnie, niestety z projektantem nie da się teraz zgodnie z przepisami uzyskać większej ilości miejsc parkingowych. Natomiast przy przebudowie ulic, dojazdu do żłobka będziemy oczywiście w tym zakresie zmierzać. Oczywiście będziemy również rozmawiać ze spółdzielniami, żeby spróbować ten teren zagospodarować w taki sposób, jak na przykład to zrobiła spółdzielnia Dolna Odra przy jednym z wieżowców, znacznie poprawiając możliwości parkowania.
Dziękuję bardzo. Kolejny punkt w porządku to są wolne wnioski i informacje. Ja tylko zanim zaczniemy zgłaszać, chciałabym zwrócić uwagę Państwa radnych i prosić na przyszłość, żeby jednak na tej sesji wytrzymać do końca. To jest kolejna sesja, kiedy no nie chcę tutaj już mówić, że ci sami radni w którymś momencie opuszczają obrady sesji. Dzisiaj mamy szczególną sesję, jest to sesja budżetowa, więc wydaje mi się, że wszyscy jakby byli przygotowani do tego, że może być trochę dłużej. Natomiast porównując z tym, jak ile trwały sesje w poprzedniej kadencji, to wydaje mi się, że w tej kadencji błyskawicznie te sesje się realizują. Dlatego bardzo proszę, aby na przyszłość gwarantować sobie taki czas, aby móc uczestniczyć w sesji od początku do końca. Tak jak pan radny Jacek Kawka informował mnie, że o 14 musi wyjść, no zwracam uwagę, że jest 13:19, tak pan radny Jacek Warda w ogóle nie raczył poinformować mnie o tym, że musi opuścić obrady sesji. Bardzo proszę o to, abyśmy wypełniali swoje obowiązki w należyty sposób. I teraz przystępujemy do wolnych wniosków i informacji. Bardzo proszę Państwa radnych o zgłaszanie się. Pan radny Rafał Guga, proszę.
Dziękuję Pani Przewodnicząca. Ta sesja jest ważna nie tylko dlatego, że jest to sesja budżetowa. Na budżecie akurat z tego co kojarzę wszyscy radni byli, ale jest też ważna, ponieważ jest to ostatnia sesja, Szanowni Państwo, w tym roku w swoim imieniu, a także w imieniu pań radnych, pani radnej Wisińskiej, pani radnej Witowskiej, także w imieniu pana radnego Kawki, pana radnego Wardy, czyli radnych niezależnych, chciałbym wszystkim mieszkańcom, pracownikom urzędu, wszystkim radnym, panu, panie burmistrzu, zastępcom życzyć zdrowych, pogodnych, wesołych, rodzinnych świąt, a w nadchodzącym roku życzyć wiele szczęścia, pomyślności, żeby każdy dzień, który Państwo zaczniecie uśmiechem, jeszcze większym uśmiechem, żeby się kończył. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję bardzo. Czy ktoś jeszcze z Państwa radnych w tym punkcie? Proszę bardzo, pan burmistrz.
Pani przewodnicząca, Wysoka Rado, chciałbym Państwa zaprosić na 29 godzina 11:00 na otwarcie gryfińskiego żłobka. Także serdecznie zapraszam. W grudniu, tak jest.
Tak jest. Szanowni Państwo, do Rady Miejskiej oraz Burmistrza. Bardzo proszę jeszcze chwilę. Do Rady Miejskiej oraz Burmistrza wpłynęły podziękowania od rodziny księdza Jana Palicy za upamiętnienie dokonań księdza prałata i nadanie jego imieniem nazwy rondu w Gryfinie. Chciałabym poinformować, że najbliższa sesja Rady Miejskiej planowana jest na 26 stycznia 2017 roku oraz chciałabym z okazji zbliżających świąt Bożego Narodzenia w imieniu swoim oraz całej Rady Miejskiej w Gryfinie, burmistrza, złożyć wszystkim Państwu najserdeczniejsze życzenia. Niech nadchodzące święta będą spełnione w gronie rodzinnym, serdecznym, a przyszły rok będzie wspaniały i wszyscy Państwo będziecie mogli być zadowoleni z, i razem, tak jest. Dziękuję bardzo. Zamykam 31. sesję Rady Miejskiej w Gryfinie.